Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kolejnej debacie Fundacji Batorego. No i chciałbym serdecznie przywitać naszych panelistów, no i przede wszystkim Tadeusza Mazowieckiego, który dostarczył nam pretekstu, kolejnego pretekstu, żeby zorganizować debatę. Tym razem punktem wyjścia jest ostatnio opublikowana książka zawierająca eseje, wywiady, różne teksty rozproszone Tadeusza Mazowieckiego i pomyśleliśmy sobie, konsultując się oczywiście z autorem, iż dobrym tematem, który jest na dodatek aktualnym, nie jest wspominkowym po prostu, to jest problem polskiej polityki i alternatywy dla polskiej polityki, nie mając oczywiście na myśli konkretnych wyborów politycznych, tylko raczej pewne koncepcje polityczne, sposób uprawiania polityki, myślę zarówno na poziomie sposobu formułowania celów, typu formułowania celów, jak i również uprawiania polityki, stosunku ze społeczeństwem, rolę, jaką odgrywają względy, prawda, pragmatyczne, wyborcze, a problemy zasad, prawda, to są wszystko problemy, które dla charakterystyki roli Tadeusza Mazowieckiego w naszej polityce, one są bardzo ważne. To znaczy, że o każdym z premierów Rzeczypospolitej po 1989 roku można powiedzieć oczywiście coś innego. I tutaj mamy jednego premiera jeszcze, Władimierza Cimoszewicza, mamy dwóch premierów. Wśród dyskutantów też, prawda, rzeczy, które mi się nasuwają, na przykład w przypadku Władimierza Cimoszewicza, które mi natychmiast przypominają, to jest po pierwsze problem bardziej dynamicznego podejścia do zmian wśród trzech rządów lewicowych, które wówczas następowało po kolei, i podjęcie problemu korupcji, raczej konfliktu interesów. Wówczas to są takie rzeczy, które ostro zapamiętałem. Natomiast myślę, że najbardziej jednak w pamięć zapadł premierostwa Tadeusza Mazowieckiego. Oczywiście dlatego, że to był moment przełomowy, wielkich niepewności i najważniejszych wyborów, które w dużym stopniu zdeterminowały następne już ponad 20 lat naszego rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i politykę zagraniczną, ale myślę również ze względu na sposób uprawiania polityki, na sposób, w jaki politykę opisywał w swoich różnych tekstach, wywiadach Tadeusz Mazowiecki. I to jest bezpośrednim powodem, prawda? Niechęć bilansowania czegokolwiek. Zresztą Tadeusz Mazowiecki jest aktywnym politycznie obecny jako doradca prezydenta, tylko raczej jako punkt wyjścia dla refleksji o sposobach uprawiania polityki i o alternatywach możliwych dzisiaj w Polsce. Mi się wydaje, że to jest ogromny temat, ważny, o czym tam napisałem trochę w tym tekście zapraszającym, również ze względu na to, iż problemy z demokracją komplikują się niezwykle nie tylko w Polsce. Mamy, można powiedzieć, permanentne problemy z demokracją. Zresztą można powiedzieć, że to jest cecha w ogóle demokracji, że problemy są jej cechą immanentną, ale mamy do czynienia z problemami demokracji w Europie i nie tylko w Europie. Wymieniałem tam różne punkty, które mogą charakteryzować niektóre z tych problemów, ale nie będę ich ani powtarzał, ani referować. Mamy znakomity zestaw uczestników naszej dyskusji. Otworzy ją profesor Wiktor Osiatyński, który również przedstawi pewien szkic czy pewne elementy tego, co on dostrzega jako istotne elementy z punktu widzenia naszego tematu książki, być może również praktyki politycznej Tadeusza Mazowieckiego. I później mamy trzech panelistów. Pani profesor, co mówisz? Troje, przepraszam. Patrzcie Państwo, co ja zrobiłem jeszcze na ten w obecności Magdy Środy. Troje. No niech zwalmy to na problemy z moją polszczyzną. Może na przykład długi pobyt za granicą, na przykład. Wszystko jedno. Jakoś tam wybaczysz mi, Magda. Profesor Magda Środa.
Pani powie typowo męskie.
Typowo męskie, no dobrze. No trudno już. Profesor Magda Środa, wspomniany już pan premier Władimierz Cimoszewicz, I pan marszałek, zawsze kłopoty z tytułami, bo właściwie również marszałkiem był również Włodzimierz Cimoszewicz, marszałek Marek Jurek. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenie, za udział i poproszę od razu. Ułożyliśmy tak ten program, że pierwszy, jak już powiedziałem, będzie mówił Wiktor Osiatyński, później troje naszych dyskutantów w kolejności alfabetycznej i zamknie, można powiedzieć, reagując równocześnie na wypowiedzi, Tadeusz Mazowiecki. Bardzo proszę, Wiktor, głos należy do Ciebie.
Dzień dobry, panie premierze, dzień dobry, panie premierze, dzień dobry, panie marszałku, dzień dobry, panie minister. Tak, wszystko tu pójdzie, a ja skromny człowiek. Dzień dobry państwu. Tak, muszę lekcję odrobić. Ja byłem urzeczony książką pana Tadeusza Mazowieckiego, chociaż zrazu mnie trochę odstraszała swoją grubością, po pierwsze, po drugie tym, że pomyślałem, no już to wszystko żeśmy przerabiali i trzeba przerobić jeszcze raz i gdzieś tak na 20 stronie ona mnie nawet wcześniej wciągnęła, a potem bardzo, bardzo ujęła i zaciekawiła. Ujęła mnie przede wszystkim niesamowitą uczciwością autora. W końcu pisze polityk, który miał w polityce polskiej różne wzloty i momenty gorsze, to znaczy momenty trudniejsze, jak na przykład porażka w wyborach prezydenckich. Polityk, który zawsze mnie imponował tym, że przy tej polityce i przez te 20 lat, a teraz już dłużej, właściwie rósł, co jest bardzo trudne, żeby być w polityce i rosnąć osobiście jako człowiek. I to mnie bardzo ujmowało zawsze. Dlatego z ogromnym zaciekawieniem przeczytałem na przykład fragmenty książki i w wywiadach, i w wypowiedzi premiera Mazowieckiego dotyczące Bośni, bo ja uważam, że pobyt w Sarajewie i zdolność powiedzenia nie Organizacji Narodów Zjednoczonych i złożenia protestu, mimo że był pan premier wtedy w dramatycznie trudnej sytuacji, bo jednocześnie na pańską pomoc czekali tam ludzie i liczyli, że pan im pomoże, ale jednak pański głos nie był niesłychany, właściwie bezprecedensowy, nikt tego nie zrobił w światowej polityce wcześniej i był głosem protestu, który zrazu może nie był tak dokładnie usłyszany, ale później bardzo silnie promieniował. I myślę, że to jeden z takich przykładów, dlatego że może ten fragment pańskiej politycznej czy aktywnej biografii jest dzisiaj niezbyt dobrze w Polsce pamiętany. Ale tych momentów, takich wzlotów już po tym, jak pan był premierem, dla mnie było to zawsze imponujące. Pamiętam dokładnie odwagę, jaką pan wykazał, będąc w Unii Wolności i debatując między innymi z nami, siedzącym tu profesorem Wieczorkiem, na tym, czy Unia ma wesprzeć projekt konstytucji. I to też wymagało ogromnie trudnej decyzji, odwagi. I oczywiście to wszystko przejawia się i znajduje się w książce, która mnie bardzo zaciekawiła. Na użytek tej dyskusji parę rzeczy wybrałem. Parę problemów, którymi może raczej rozmówcy się zechcą zająć, może macie inne rzeczy do powiedzenia, ale które mnie uderzyły, to pierwsze dotyczące przywództwa w demokracji w ogóle. To jest bardzo trudny problem, ponieważ w tej chwili demokracja właściwie przybrała taki charakter, że kiedyś byli przywódcy, którzy przywodzili, którzy gdzieś pchali ludzi, czy ciągnęli za sobą ludzi, a w tej chwili coraz częściej przywódcy tak zwani, czy liderzy, jak gdyby idą pchani przez tłum i patrzą w tył, gdzie ten tłum ich popchnia. Jeszcze częściej nie w tył, tylko w bok, na słupki poparcia. I to przywództwo jest bardzo trudne. Ono z różnych powodów jest utrudnione. Natomiast pan chciał przez całą swoją działalność, żeby polityka jednak cechowała się tą rolą przywódczą, zwłaszcza trudną. Ja pamiętam, pisałem pracę magisterską o poglądach Kennedy'ego. Może powiem o tym sekundę, dlatego że on napisał książkę jako młody człowiek Profile odważnych. On już był w polityce. I on wybrał do tej książki 12 senatorów i polityków amerykańskich, którzy poszli przeciwko wyborcom. którzy wiedzieli, że mogą stracić głosy, stracić poparcie i to dla niego była największa odwaga polityczna. Ja myślę, że akurat partia, którą pan stworzył i reprezentował, taką odwagą się wykazywała, kiedy przekładała interes publiczny, interes państwa nad interes swój wyborczy bezpośrednio, co wiele osób czyniło wam zarzuty. To przywództwo, ciekawe jest u pana postawienie pytania wprost, to jest strona 382 książki, czy ona ma dotyczyć procedur, czy także wartości? Czy przywództwo ma dotyczyć tylko proceduralnych jakby działań politycznych, czy też przywódca ma liczyć się z jakimiś wartościami? Zresztą w zakończeniu rozmowy z Tuskiem bardzo pięknie pan mówi, że najwyższą wartością jest nadzieja. I to była zresztą klamra z oceną stanu wojennego i niepowodzenia w pańskich słowach, gdzie na początku książki pan powiedział takie bardzo głębokie zdanie, że nie można budować na gruzach nadziei i że to było dla pana największe, jakby największy zarzut czy największa strata związana ze stanem wojennym. Z przywództwem wiąże się temat, o którym pan pisze wielokrotnie, czyli przywództwo a media i mediatyzacja polityki. Już wspomniałem o sondażach opinii i popularności, ale także w ogóle roli mediów w demokracji. Myślę, że ten temat cały czas jakby chodzi wokół naszej głównej debaty, ale właściwie on ją kontroluje, on ją popycha. Przepraszam państwa, to jest straszne. Nie mogę tak zachować. Jeszcze chcę obok nadziei zwrócić uwagę na jeszcze inną bardzo ważną wartość dla pana polityczną. Tą wartością jest bez wątpienia odpowiedzialność polityka. Przy czym w jednym fragmencie książki, mniej więcej w połowie, mówi pan, że to jest także odpowiedzialność za to, by przeciwdziałać głównemu zagrożeniu, czyli obojętności. To akurat wydało mi się niezwykle głębokie, niezwykle ważne w tej książce. Znalazłem wiele ciekawych rzeczy, o których tu nie będę mówił, ponieważ temat pan Smolar zakreślił trochę inaczej, ale pytania dotyczące historii, dotyczące tego, co też mnie urzekło w tej książce, czyli zdolności do popatrzenia na własne błędy. To akurat u polityka, którym pan nadal jest dosyć rzadkie, ale wspomnę tylko o dwóch, o jednym, który określa pan jako brak wyraźnego symbolu zmiany. To w rozmowie z panem Urbańskim. No i cytując rozmowę z Woroszylskim prywatną, brak święta, że w okresie w 89 roku, w odróżnieniu od 81 roku, nie było w Polsce święta. Nie było tego poczucia święta. A także jeszcze, co dotyczy symboli, powiedział pan w jednej z rozmów, nie doceniałem tego, że z symbolami nie można wygrać, a Wałęsa był symbolem. A drugi błąd, o których pan mówi, to był brak paktu minimum, że na początku transformacji główne siły nie umówiły się co do paktu minimum. Moje pytanie raczej do panelistów i do rozmówców jest, czy dzisiaj istniałby jakikolwiek cudowna, niebywała możliwość, żeby taki pakt minimum ponownie zrobić. Oczywiście w czasie demokracji już takiej aktywnej, rozbuchanej, rozjuszonej niemalże jest to bez porównania trudniejsze. Pisze pan o rozczarowaniach, dla których jednym rozczarowaniem, z którym polemizowałem z panem w radio, w rozmowie, jest ogrom nienawiści, jaka ujawniła się w walkach politycznych i łatwość, z jaką przeniknęła ona szerzej. I ja z tym o tyle polemizuję, że mi się wydaje, że u nas mimo tego straszliwego jadu, który się toczy, to ta rewolucja i ta przemiana przebiega niesamowicie łagodnie. Po każdej rewolucji 2-3 lata głowy się sypały tych, którzy ją zaczynali, a wy tu siedzicie, nie tylko pan, jeszcze mój brat, jeszcze inni, spokojni, żywi, nawet macie funkcje publiczne. Tyle, że jest to brzydkie, że jest to nieestetyczne, ale może taka jest demokracja. Ale pana rozczarowanie jeszcze dwa, to jest stan elit politycznych i społeczeństwo zdolne tylko do narzekania. To pan pisze w tej książce. I teraz mam pytanie do pana i do panów. Czy polityka może to zmienić? I do pani nie, bo pani na to już odpowiedziała wczoraj. Ja byłem przy tym. Ja tam byłem. Ja już wiem, co pani Zielona na ten temat powie. Tak. Czy polityka może to zmienić? ponieważ pani profesor Środa nie jest już aktywną polityczką, to też jej może nie zadaję tego pytania, chociaż jak mi odpowiedziała wczoraj. Czy polityka tego nie pogłębia po prostu? Czy polityka dzisiaj tego właśnie, że społeczeństwo jest zdolne tylko do narzekania, nie pogłębia? No i jeszcze tylko dla państwa, którzy nie czytaliście tej książki, powiem o tym, że w rozmowie z Teresą Torańską, już nieżyjącą w 2004 roku, mówił pan o jednym z biskupów, jak bardzo się zmienił. Ona zapytała, co się dzieje z ludźmi. Odpowiedział pan, nie wiem, nie jestem znawcą dusz ludzkich. No i pytanie moje do pana 9 lat później, czy dziś już pan wie. Dziękuję.
Proszę państwa, zostaliśmy poproszeni, zaproponowano nam rozmowę na temat tego, czy polityka może wyglądać inaczej, od czego to zależy. W tej chwili pan Osiatyński pyta nas, jaki wpływ może mieć polityka na pewną jakość życia publicznego, klimat i tak dalej. Powiedziałbym, że przy wszystkich zmianach, jakie zaszły w naszym kraju, w naszym otoczeniu, w Europie, jakie nieprawdopodobnie intensywnie zachodzą w świecie, pewne reguły są ciągle te same. Z jednej strony to wszystko nowe, te wszystkie ogromne zmiany ekonomiczne, techniczne, technologiczne, komunikacyjne, ta zmiana układu sił gospodarczych, wojskowych, politycznych. To wszystko oczywiście ma ogromne znaczenie. To wpływa chociażby na pewną technikę uprawiania polityki. Trzeba się uczyć tych wszystkich nowych instrumentów, chociażby po to, żeby zatwitować z sali posiedzenia Rady Europejskiej, że osiągnięto porozumienie, albo bawić się troszkę infantylnie tym samym przy innych okazjach. Ale ja troszkę sobie żartuję, ale uważam, że rzeczywiście te wszystkie nowe elementy warsztatu politycznego mogą być bardzo interesujące, mogą niezwykle interesująco uzupełniać tradycyjny sposób komunikowania. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i zaraz do tego powrócę. Powiem państwu na takie ciekawostce. 5 lat temu, na dobre pół roku przed wyborami amerykańskimi, w komitecie wyborczym Baracka Obamy, na stronie internetowej tego komitetu, podałem swój adres internetowy, żeby mi przysyłano to, co chcą rozsyłać sympatykom czy osobom zainteresowanym. Mówię szczerze, wyobrażałem sobie, że do mniej więcej dnia wyboru będę jakąś agitację wyborczą otrzymywał. Okazało się, że otrzymuję do dnia dzisiejszego. Przez kolejne 4 lata otrzymywałem, podpisywane oczywiście jego nazwiskiem, czy jego żony, czy wiceprezydenta, rozmaite materiały, a to informujące, a to zapowiadające, a to wyjaśniające, a to polemizujące. Jak rozumiem, pewnie wiele milionów ludzi to otrzymywało, czyli można nie tylko zbierać pieniądze przez internet, ale można, stosując go na ogromnie szeroką skalę, wykorzystywać go jako wielki i stały, trwały już instrument niedoraźny, nie kampanijny, instrument pozostawania w kontakcie z wyborcami, z obywatelami i tak dalej. Więc na pewno zmiany warsztatowe i sądzę, że też zmiany jakby katalogu spraw, którymi polityka powinna się zajmować, czyli tak zwanej agendy. Z jednej strony pojawiają się jakieś nowe, konkretne problemy, będące konsekwencją tych wszystkich zmian zachodzących w świecie, chociażby klimat, ale pojawiają się też takie nowe okoliczności, bardziej generalne, z rozmaitymi realnymi, odczuwalnymi albo potencjalnymi konsekwencjami, jak chociażby ten nowy układ sił, nowy układ geopolityczny. Trzeba się odnajdywać w tym, starając się przewidzieć, jak to będzie się zmieniało dalej, jak to będzie ewoluowało, z jakimi konsekwencjami dla każdego, w tym także na przykład dla naszego kraju. A więc wszystkie te zmiany, które zachodziły i zachodzą, mają na pewno niewątpliwie wpływ na agendę i na warsztat. Natomiast nie wpływają w moim przekonaniu, jeżeli oczywiście mówimy o polityce nie rozumianej jako doraźne zarządzanie, tylko jako aktywność mająca zmieniać świat. Więc nie wpływają na pewne takie podstawowe warunki, podstawowe i tradycyjne, nie wyłącznie liczące się w demokracji, od których zależy jakość, oceny i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście pierwszy problem, wspomniał przed chwilą pan Oświatyński, to jest problem przywództwa. I to jest rzecz podstawowa. Jak mnie dotyczy to nie wyłącznie demokracji. Można wymieniać nie tylko kongresmenów amerykańskich, którzy szli pod prąd, ale wielu odważnych, wybitnych ludzi w historii ludzkości, spełniając pewne kryteria, cechy, dysponując pewnymi cechami, o których za chwilę powiem, osiągało rzeczy historyczne, żeby chociażby Mandelę czy Gandhiego tutaj wymienić. No więc przywództwo. Jakie przywództwo? To w moim przekonaniu zależy od umiejętności i zdolności patrzenia do przodu, no, czyli posiadania wizji. Mówię to z pełnym skrępowaniem, bo jeden z naszych przywódców programowo głosi awizyjność, niechęć do formułowania wizji, co jest w moim przekonaniu jak raz elementarnym błędem. Bo nie chciałbym mieć oczywiście za przywódcę kogoś, kto wyłącznie ogranicza się do wizji, nie zajmując się ciepłymi kaloryferami czy ciepłą wodą w kranie, ale od ciepłej wody w kranie tak naprawdę wyłącznie to można mieć hydraulika. A od kogoś, kto rządzi państwem, chce rządzić państwem, należy w moim przekonaniu oczekiwać właśnie zdolności do, no nie mówię jeszcze wizji, ale do spojrzenia do przodu, do spojrzenia ogólniejszego, do spojrzenia, do dostrzegania tego, czego wielu ludzi, być może większość ludzi w codziennym życiu nie dostrzega. Mają inne sprawy, mają inny jakby zakres wiedzy, nie korzystają, nie mają dostępu do takiego zakresu rozmaitych analiz, prognoz i tak dalej, jak właśnie przywódca ma, czyli zdolność do patrzenia do przodu. No, po drugie, oczywiście odwaga. I to się może nie liczy na co dzień. Na ogół nie trzeba czegoś nadzwyczajnego robić, ale są takie momenty w historii, no, to dotyczy w pierwszym rzędzie wśród tu obecnych Tadeusza Mazowieckiego, ale pozwolę sobie powiedzieć, że wtedy w 1989 roku, kiedy też trafiłem do Sejmu, też miałem poczucie tego, że raptem żyję w czasach zupełnie nadzwyczajnych, wyjątkowych i że w jakimś stopniu mogę się też przyczyniać do robienia rzeczy historycznie ważnych, więc w takich momentach potrzebna jest pewna klarowność i odwaga. Odwaga, oczywiście determinacja, konsekwencja w tym, co się robi. A to wszystko trzeba oczywiście uzupełnić o zdolność przekonywania. I tu jest właśnie ten problem komunikacji, która czasami w jakimś stopniu zależy od sprawności technicznej, ale jednak przede wszystkim zależy od rozmaitych innych talentów, od tego, jakimi argumentami się posługuje, od tego, jak się pojmuje, jakby do kogo się zwraca, z jaką intencją. Ci, którzy potrafią się zwracać prawie do wszystkich albo do ogromnej większości, ci, którzy potrafią wytwarzać klimat skupiający ludzi, mobilizujący ludzi, przekonujący ich, mają większe szanse na robienie rzeczy istotnych. I w tej chwili jeszcze słowo, bo nie chcę oczywiście przedłużać tego swojego zagadnienia, dotyczące kondycji współczesnej demokracji, zwłaszcza demokracji tej prawdziwej, liberalnej. Tutaj powiem pewnie parę rzeczy dość banalnych, ale ona się prawie powszechnie tak bardzo strywializowała i te mechanizmy wynikające ze sprzężenia nowych metod informacji, komunikacji, które pozwalają z minuty na minutę wręcz obserwować pewne skutki, chociażby społeczne skutki wypowiedzianego słowa czy podjętej decyzji. No to, że polityka stała się tak bardzo medialna, to wszystko sprawia, że w dużym stopniu ową agendę piszą także media, kierując się swoimi z kolei hierarchiami tego, co jest z ich punktu widzenia ważne. No, ponieważ uległy one skomercjalizowaniu, to względy komercyjne są ważne i wchodzimy w ten sposób, czy weszliśmy, znaleźliśmy się w swoistym błędnym kole. Ja mam wrażenie, że w niektórych krajach o dłuższych tradycjach demokratycznych jest coś takiego, że poza większością mediów właśnie tak funkcjonujących są takie, które naruszają te reguły tradycyjnie, bo jakby mają trochę inne założenia, mają inne koncepcje swojej roli. Natomiast my jesteśmy ciągle chyba jeszcze w takiej fazie, w której szalenie trudno jest wyrwać się z logiki inaczej prowadzonej działalności medialnej i też związanej z tym działalności politycznej. Te dwa żywioły w tej chwili się żywią i żywią się karmą miernej jakości. To niestety prawda.
Dziękuję bardzo. Pan marszałek Marek Jurek, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Mówić mam o innej polityce, jak rozumiem, nie o innej w stylu od tej, którą prowadził bohater spotkania, tylko właśnie pan premier Mazowiecki jest świadkiem tego, że polityka może być inna. Ja w gronie moich przyjaciół, z reguły ludzi, jak widać, innego pokolenia niż premier Mazowiecki, wiele razy ostatnio prywatnie rozmawialiśmy o tym, że jednak ludzie tamtego pokolenia, tacy jak bohater naszego spotkania czy mój świętej pamięci przyjaciel Wiesław Chrzanowski, wnosili inny ton do polityki i na czym to przede wszystkim polega? Co w polityce się zmieniło przez ten czas, od kiedy oni byli na pierwszym planie? No w moim przekonaniu to było pokolenie ludzi, które miało niezbędne w polityce poczucie historycznego wymiaru polityki, zmysłu historii. No ale zmysły się rozwija pod wpływem życia, zmysł się rozwija dlatego, że się go używa. To było tak, że jeżeli ktoś decydował się w okresie powojennym być politykiem katolickim czy opozycyjnym, często polegało to na mówieniu do ludzi albo prowadzeniu magazynu, to decydował się działać w wymiarze historycznym, nie od wyborów do wyborów, tylko na rzecz jakiejś generalnej zmiany, a nawet wtedy, kiedy wielu z nas, czy tym bardziej naszych starszych przyjaciół, nie zakładało w bliskim czasie jakiejś bardzo generalnej zmiany, to na rzecz procesu, który właśnie nawet nie zawierając w sobie jakichś gwałtownych przełomów, jednak odczuwalnie zwiększa zakres wolności narodu, człowieka w Polsce i tak dalej. To jest coś, czego dzisiaj zdecydowanie brakuje, dlatego że dzisiaj polityka stała się rzeczywiście działalnością od wyborów do wyborów, a w pewnym sensie nawet zmysłu historii, zmysł celów wybiegających poza wybory, nawet w pewnym sensie przeszkadza w prowadzeniu polityki, dlatego że dekoncentruje w stosunku do tego, co tak naprawdę daje możliwość działania czy możliwość tego wpływu na krótką metę. Ale druga rzecz taka w moim przekonaniu ciekawa, jeżeli chodzi o tamto pokolenie, to jest to, że ludzie z pokolenia premiera Mazowieckiego, czy wspomnę mojego nieżyjącego przyjaciela marszałka Chrzanowskiego, mieli taki zaskakujący dzisiaj w polityce dystans do siebie. Dystans do siebie i do własnej pozycji politycznej. Przekonanie, że politykę się tworzy, w związku z tym można ją tworzyć w instytucjach czy poza instytucjami, a nie, że w polityce można zaistnieć tak jakby człowiek z tym wszystkim, co wnosi do polityki, ze swoim sumieniem, przekonaniami, odpowiedzialnością, nie istniał, dopóki nie pojawi się w instytucjach, tak jakby te instytucje miały realne istnienie, a nie to, co tak naprawdę do nich wnosimy. I to jest coś, czego dziś w polityce ogromnie brak, dlatego że polityka ma sens dla społeczeństwa. Nie mówię o tym, jaki polityka ma sens dla polityków, no bo to często bardzo poprawia status życiowy, zaspokaja oczekiwania emocjonalne i tak dalej, ale o sensie polityki dla społeczeństwa. On jest wtedy, kiedy on rzeczywiście w planie historycznym, w cyklu historycznym to życie zmienia, kiedy chroni jedne wartości albo tworzy inne. I teraz w moim przekonaniu, no, jeżeli to, o czym mówimy, nie ma być takim polskim malkontenctwem, a rzeczywiście narzekanie na jakość kultury politycznej, na społeczeństwo i tak dalej, to jest malkontenctwo inteligencji, dlatego że wszyscy narzekają na wszystko, możemy narzekać na innych jeszcze na dodatek. Jeżeli nie ma być tym, to warto zastanowić się, co można zrobić, co można tak naprawdę w polskiej polityce zmienić. Na końcu chciałbym dojść do jednego z pytań postawionych przez profesora Oświatyńskiego. Więc najpierw pierwsza rzecz, oprócz tych, których się nie nabędzie, jeżeli się nie ma tych oczu otwartych na historię, której dzisiaj brakuje, to odpowiedzialności indywidualnej. odpowiedzialności indywidualnej za całość życia publicznego. Wydaje mi się, że taką rzeczą charakterystyczną jest to, że jak posłuchamy przeciętnego kandydata do parlamentu dzisiaj, szczególnie do Sejmu, to ten człowiek będzie narzekał na partię przeciwną, mówił o programie swojej partii, ale nigdy nie będzie mówił o tym, do czego chce swoją partię przekonać, co chce sam zrealizować, do czego chce przekonać współobywateli, do czego chce przekonać parlament, do czego chce przekonać swoją partię. Z reguły kandydat dzisiaj mówi, co chce załatwić dla swojego otoczenia, dla swojego środowiska, natomiast odpowiedzialność w planie narodowym czy państwowym to jest coś, co deleguje na swoich partyjnych liderów. I z całą pewnością jakimś bardzo realnym korelatem instytucjonalnym tego stanu rzeczy to jest dzisiejsze prawo wyborcze. Prawo wyborcze, które tak naprawdę podmiotem życia politycznego czyni partię, a nie nawet opinię publiczną czy indywidualnego polityka. My często mówimy, że w Stanach Zjednoczonych, nie będę tego wątku rozwijał, bo przy prozorze szatyńskim nie wypada, że tam jest system dwupartyjny, no ale to jest wielkie złudzenie, dlatego że te partie tak naprawdę są instytucjami umożliwiającymi życie publiczne, a nie zastępującymi. W prawyborach jest... Na początku procesu prawyborczego jest co najmniej pół tużyny liczących się kandydatów, z których nie wiadomo tak naprawdę, który na końcu będzie prezydentem. W Polsce wybory większościowe, wybory spersonalizowane nie pozbawiłyby władzy partii politycznych czy wpływu, tylko sprowadziłyby je do właściwej roli. Do roli przekazywania orędzia programowego, koordynowania działalności i tak dalej, ale na końcu odpowiedzialność musiałby ponosić konkretny polityk. Również odpowiedzialność za politykę swojego rządu. Ja zawsze lubiłem dzisiaj po ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie po jednym dowcipie, senator Santorum nie jest odbierany jako przyjaciel Polski, który walczył o wejście Polski, krajów Europy Środkowej do NATO, tylko trochę inaczej, ale niezależnie od tego, czy się go lubi, czy nie, to był człowiek, który za to, że był numer 3 czy 4 w swojej partii i że popierał bardzo zdecydowanie politykę swojego prezydenta w sprawach Iraku, zapłacił utratą miejsca w Senacie. W Polsce nikt, kto jest numer 3 czy 4 w swojej partii, nie straci miejsca w parlamencie. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. To jest możliwe teoretycznie, prawnie, ale to nie jest możliwe socjologicznie. Tej odpowiedzialności indywidualnej brakuje. To prowadzi do nieodpowiedzialności za politykę władzy, którą się reprezentuje, ale również do niemyślenia o tym, co w społeczeństwie, w sprawach politycznych trzeba zrobić. Polityk odpowiada nie za orędzie, które przekazuje, ale czy prezentuje nie orędzie, tylko prezentuje tak naprawdę krytykę partii, którą zwalcza. Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć. W Polsce mamy taką dziwną dzisiaj sytuację ogromnego kryzysu partycypacji w życiu publicznym. Partie tak naprawdę są sztabami wyborczymi. System raczej zniechęca do aktywności w strukturach politycznych niż zachęca. Jest cały szereg zawodów, których nie można wykonywać tylko dlatego, że człowiek zaangażował się, że zapisał się jako szeregowy członek do jakiejś partii. Nie mówię w tej chwili o uprawianiu polityki instytucjonalnej. Lepiej nie być w Polsce rejestrowanym demokratą czy republikaninem. A społeczeństwo cywilne oznacza dzisiaj w Polsce to, co we Francji mniej więcej, to znaczy świat poza polityką. A tak naprawdę demokracja potrzebuje opinii publicznej, zaangażowania, debaty, bo bez tego z kolei nie ma odpowiedzialności, czyli racja stanu jest zagrożona. A to z kolei, w moim przekonaniu, bardzo ściśle skorelowane jest z dzisiejszym prawem dotyczącym partii politycznych. Ono tak wzmacnia ich pozycję, tak je unieodpowiedzialnia przez choćby te nieprawdopodobne pieniądze, które naprawdę firma działająca na rynku musiałaby bardzo się wysilić, żeby takie pieniądze zdobyć, tak je chroni przed odpowiedzialnością społeczną, a jednocześnie przed dysydentami we własnej partii, że mamy do czynienia z polityką, która jest przede wszystkim w 80-90% walką o władzę. Chcemy zmienić politykę, trzeba by zmienić prawo wyborcze, rozpocząć spokojną dyskusję na ten temat. Trzeba by również zmienić sposób działania partii politycznych. Konstytucja w Polsce definiuje partie polityczne jako ciała pośredniczące. Konstytucja mówi mniej więcej dosłownie tak, że to jest sposób, że to są instytucje, które mają służyć wpływaniu przez obywateli na społeczeństwo. Tymczasem to są dzisiaj instytucje, które służą wpływaniu przez obywateli na państwo. Tymczasem to dzisiaj jest mechanizm wpływania przez liderów partyjnych na opinię publiczną, a nie odwrotnie. A to można pewnymi metodami bardzo prosto zmienić, choćby zmieniając chory dzisiaj system finansowania partii politycznych, bo to jest system tak naprawdę finansowania poszczególnych sektorów establishmentu, a nie system finansowania działalności politycznej obywateli, działalności, dla której obywatele zrzeszają się, żeby wykonywać tą konstytucyjną możliwość wpływania na sprawy swojego państwa. I to rzecz druga. I na koniec to pytanie, które profesor Oświatyński postawił o ten pakt minimum. Ja bym proponował taki pakt minimalny w życiu politycznym od tego, żebyśmy zaczęli. To taki pierwszy krok, to znaczy mówić do siebie, mówić nie tylko do publiczności. Dlatego, że dzisiaj z reguły teatralizacja życia publicznego polega na tym, że polityk jak ten aktor staje na scenie naprzeciwko publiczności, bokiem do tych, którzy w polityce uczestniczą i przemawia do swoich zwolenników wyłącznie. Świętej pamięci profesor Lech Kaczyński powiedział w debacie prezydenckiej swojemu konkurentowi wtedy, obecnemu premierowi, pan nie odpowiada na żadne pytanie. Naprawdę, jak mamy przywrócić odpowiedzialność w życiu publicznym, to musimy sobie odpowiadać nawzajem na swoje kwestie i mówić nie tylko do zwolenników, mówić nie tylko do publiczności, ale od czasu do czasu mówić nawzajem do siebie. To taki pierwszy krok, od którego można by zacząć. Potem idzie cały szereg innych, na przykład zasada kontrolowania ekstremistów nie w szeregach przeciwnika, tylko we własnych szeregach i tak dalej, i tak dalej. Tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pani profesor Magdalena Środa, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć o takich dwóch sprawach. Jedna to jest książka, a druga to jest to zadanie. To zadanie mi się wydało bardzo interesujące, to znaczy pomyśleć sobie bez żadnych uwikłań w dzisiejszą politykę o tak zwanej innej polityce. To jest bardzo ciekawy temat. Natomiast powiem, że przeczytałam książkę pana premiera z ogromnym zadowoleniem, ale to było takie zadowolenie, które mam, kiedy czytam Herodota na przykład. Ja lubię czytać Herodota znacznie bardziej niż Tacyta, a dzisiejszej polityki bardziej odpowiadałby zapewne Machiavelli. Bo ja też miałam kiedyś taką wizję polityki i pan premier z opisem tego wszystkiego, co się działo, wpisuje się w tę moją, przyznam od razu, sentymentalną wizję polityki. Ja naprawdę, proszę mi wierzyć, to wynika pewno z wieku i braku doświadczenia, ale pod koniec lat 80. i wtedy, kiedy pan premier został panem premierem, byłam przekonana, że parlament będzie składał się z aniołów, które będą się różniły kolorem skrzydeł. I tak będzie wyglądała polska polityka. Oczywiście bardzo szybko się przekonałam, że to nie jest do końca prawdziwe, ale lektura tej książki jakoś tak przywróciła mi, nie to, że dawną wiarę w politykę, ale przywróciła mi zasadność moich wspomnień. I na razie tyle, jeśli chodzi o książkę. Natomiast druga sprawa to jest taka, że jak dzisiaj mówimy o polityce w takich gremiach, gdzie się rzeczywiście dyskutuje, albo kiedy czyta się różne książki z zakresu filozofii politycznej, czego robię dużo, to mam takie poczucie, że ten język akademicki, ale też język taki politologiczny, on jakby już nie przystaje do rzeczywistości. Ja ciągle natrafiam na takie hasła jak suweren, lud, naród, partia, program. To są jakieś hasła, które opisują świat, który przestał już istnieć, nie wiadomo zresztą, czy kiedykolwiek istniał. Więc chciałabym się skupić na tej takiej innej polityce, w oderwaniu od rzeczywistości. I kiedy tak myślałam o tym, co jest prawdziwą historią, to spotkałam takiego młodzieńca, syna moich francuskich przyjaciół, który należy do takiego grona, we Francji się mówi, że oni są branche, to znaczy, że oni są podłączeni. Markowe ubrania, samochód typu BMW, nie wiem, jakieś takie są wymogi, trzeba mieć. Jan taki był wiele lat temu, jak rozmawialiśmy o Polsce, bardzo niechętny do naszego kraju, że taki siermiężny. I teraz go spotykam na Marszałkowskiej, zupełnie znienacka. On próbuje już nawet mówić po polsku. Ja mówię, co tu robisz? On mówi, wiesz, dostałem tutaj pracę. Tu jest fantastycznie. Ja mówię, jak tu jest fantastycznie? W tej Warszawie, jakiś listopad. On mówi, tu jest po prostu cool. Mówi, tu są kluby, tu są ludzie, tu są związki, tu są relacje, tu są teatry, tu się tyle dzieje. Ja mówię, czy ty zarabiasz tutaj jakieś pieniądze? On mówi, całkiem niezłe. We Francji zarabiałem lepsze. On jest informatykiem czy kimś takim. Ja nagle spojrzałam na to miejsce w trochę inny sposób. To znaczy, że tu są ludzie, którym się może podobać, młodzi ludzie. A i oczywiście za tą refleksją stoi taka głębsza, mianowicie czego ci młodzi ludzie szukają na świecie, że zaczynają im się podobać takie różne dziwne miejsca. Bo normalnie mamy takie no właśnie stereotypowe kategorie. Praca, zarobki, rodzina i tak dalej. Tutaj bym powiedziała, że pierwszym elementem tej nowej polityki powinna być taka, no, taka nowoczesna antropologia. Kim jest ten młody człowiek? Nowoczesna, inna polityka nie powinna być koniecznie nakierowana na nas, tylko na tych młodych ludzi, których jest dużo i którzy są naprawdę inni. Nie jestem fanką Baumana, ale to jest taki filozof, który strasznie często używa kategorii płynność. Ja myślę, że to jest to, z czym mamy do czynienia w tej nowoczesnej antropologii. Wszystkie granice stają się płynne, nie tylko narodowe, ale również środowiskowe. Stają się płynne granice tożsamości, stają się płynne światopoglądy. Bardzo trudno dzisiaj kogokolwiek klasyfikować jako człowieka lewicy, człowieka prawicy, człowieka kościoła, ateistę. To wszystko wcale nie jest takie proste. Ja bym nawet zwróciła uwagę na to, że płynna staje się płeć. Nie ma kobiet i mężczyzn. Już wiemy o tym, że istnieje trzecia płeć, ale tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Płeć jest w końcu konceptem kulturowym. Po prostu jest pewnym nagromadzeniem. Jedni mają więcej i wtedy poczują się mężczyznami, inni mają mniej i się nie wiadomo kim czują i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ta płynność w określaniu różnych granic jest czymś niesłychanie specyficznym dla tego pokolenia, bo ona się przejawia również w tym, że to całe pokolenie, można powiedzieć, to jest jakby trochę też nowy gatunek człowieka. Będzie bardziej wrażliwy i bardziej jakby responsywny na inne środki komunikacji. Wiadomo, że są ludzie, którzy w ogóle nie rozumieją, co się mówi w mediach, albo co się mówi w parlamencie, albo co piszą różni uczeni opiniodawcy w prasie, bo siedzą na zupełnie siedzą w zupełnie innych przestrzeniach i na zupełnie innych forach. Ja myślę, że inna polityka powinna to uwzględnić. Nie wiem, czy to byłoby spłycenie, nie wiem, czy to byłoby szukanie innych środków. Nie wiem, czy to koniecznie byłoby związane z jakąś taką silną mediatyzacją, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Pan marszałek Jurek mówił o tym, że polityk nie patrzy się na tych, z którymi rozmawia, tylko patrzy się na publiczność. Otóż on się patrzy najczęściej do kamer w ogóle. A tak naprawdę ta publiczność też go trochę mniej interesuje. I to jest jakby jedna sprawa, o której dużo można mówić. Ja myślę, że nie trzeba robić badań. Robione były takie badania i to można się w to wgłębić, kiedy zajmuje się zmianami, które mają do czynienia w ekonomii czy w świecie biznesu. Jest taki, ja wiem, że on jest taki troszeczkę tandeciarski, ekonomista Robert Florida, ale on ujmuje pewien dosyć ważny aspekt, mianowicie tak jak kiedyś liczyła się infrastruktura, liczył się taki kapitał społeczny, liczył się taki kapitał intelektualny. Tak teraz dla wielu ludzi najważniejszy jest styl bycia. Te środowiska, które mają charakter najbardziej kreatywny i które tak naprawdę tworzą kapitał kreatywny, potrzebują jakby zupełnie innych warunków pracy niż te, które miały charakter stereotypowy. Stawia się na talent, stawia się na tolerancję. Mówi się, że takie są środowiska, w których współczynnik tolerancji jest bardzo wysoki i tam wtedy ludzie chętnie pracują. Przykładowo oczywiście Dolina Krzemowa i oni tam znacznie lepiej funkcjonują. Jest notabene w analizach Michała Boniego, który sobie bardzo cenię, państwo na pewno wszyscy je znają, to jest ta książka Polska 2030. I tam jest taki rozdział, który mówi o czynnikach wzrostu gospodarczego. I wynika to z analiz bynajmniej nie samego Boniego, tylko socjologicznych, że najwyższy wzrost gospodarczy jest tam, gdzie ceni się tak zwane wartości posttradycyjne, czy też mówi się o nich postmaterialistyczne. Mniej się stawia na dobrobyt, bardziej na pewien styl bycia. Stawia się na indywidualizm, stawia się na prawa różności, sprawia się na stawia się na różnorodność, wielokulturowość, na taką ciekawość środowiska, w którym się funkcjonuje. A myślę, że warto z tego wyciągnąć określone wnioski. Drugą tezą, o której chciałam powiedzieć, może dlatego, że przeczytałam ostatnio książkę, może też nie za bardzo cenię tego filozofa, ale ta książka akurat interesująca, Goldfarba, to się nazywa Kultura władzy kontra władza kultury. On akurat nie prowadzi teoretycznych rozważań, tylko bada Izrael, bada również kampanię Obamy, zwracając uwagę na to, i wraca do Polski, on zresztą był bardzo często w Polsce obecny, i zwraca uwagę po pierwsze na wpływ kultury na przemiany polityczne. Polska pod tym względem jest tutaj krajem przykładowym, on tu wiele lat przebywał, ale również zwraca uwagę na to, w jaki sposób kulturę można uprawiać przez politykę i w jaki sposób politykę można uprawiać przez kulturę. Tu nie chodzi tylko o taką instrumentalizację jednej dziedziny przez drugą, tylko znowuż chodzi o to samo, o pewną płynność. Ja wyznam, że najwięcej dowiedziałam się o Bośni wtedy, kiedy obejrzałam niektóre z prac Katarzyny Kozyry. Moje najciekawsze debaty, w których biorę udział i takie najbardziej twórcze, są tak naprawdę po spektaklach teatralnych albo przed spektaklami teatralnymi. Jak myślę o jakiejś dobrze zorganizowanej debacie, która ma trafić do ludzi, to myślę, że ona powinna być jakby kulturowo widoczna również. Tam powinno być coś więcej niż tylko gadanie i rozmowa. Zresztą też trzeba zobaczyć, że kultura przechodzi przez wszystkie granice, jest bardzo płynna, nie jest statyczna. To już nie są po prostu obrazy, to nie są spektakle, to nie są topos, to nie są miejsca określonego rodzaju, a w jaki sposób można wykorzystać kulturę w polityce jako narzędzie, to jest jedna sprawa, ale w jaki sposób można zrozumieć, że kultura jest pewnym istotnym elementem zarówno ludzkiej tożsamości, jak i ludzkiej działalności, można poprzez nią działać. Myślę, że to jest taka dobra praktyka. I trzecia sprawa to jest edukacja, rzecz jasna. To dla mnie jest niepojęte, że każdy z rządów, i być może to jest jedna z odpowiedzi na problemy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać i rozmawiamy. Każdy z rządów chyba w taki sposób obsadza stanowisko ministra kultury, że wiadomo, że komuś coś się należy, bo ma zasługi, ale nie jest aż tak ważne, żeby dać mu ministra obrony, spraw wewnętrznych, zagranicznych i jeszcze kilka innych. A to jest najbardziej chyba obok kultury, notabene zaniedbany obszar działań w każdym rządzie. Otóż kiedy myślę o innej polityce, to myślę o takiej polityce, której znamieniem będzie to, że premier rządu pomyśli sobie, że resort Ministerstwa Edukacji jest najważniejszym resortem tak naprawdę. Otóż to właśnie edukacja jest taką transmisją do zrozumienia nowego obywatela. Dlatego, że to, co robi nasza edukacja, to ona stara się na siłę wyprodukować takich żołnierzyków sienkiewiczowskich, mimo że one trafiają w tę rzeczywistość, która jest płynna i zupełnie do niej nie pasuje. Proszę mi wierzyć, przegląd lektur szkolnych jest niesłychanie konserwatywny i cały czas młodzież polska jest szykowana do tego, żeby być Polakiem z czasów zaborów, który troszczy się o swoją ojczyznę. Ale też chciałam powiedzieć o uczelni wyższej. A ja uważam, że w tej chwili największym zagrożeniem dla uczelni wyższej, a i tu się pojawia jako lewicowiec, jest polityka neoliberalna. To znaczy traktowanie uczelni jako miejsca, które ma produkować ludzi do określonych zawodów, chociaż rynki pracy są płynne również. I nie da się tak przez 5 lat przygotować ludzi do zawodów, które będą na nich czekały. Wydaje mi się to absolutnym błędem. A edukacja na uniwersytetach, myślę o edukacji akademickiej na uniwersytetach, nie szkołach specjalistycznych, powinna być takim rezyduum dla wyobraźni, dla myślenia, które ma charakter alternatywny. Powinna być takim miejscem, gdzie szuka się różnego rodzaju rozwiązań w przypadku, kiedy pojawia się wielki kryzys albo kiedy rzeczywistość się zmienia. To powinni być młodzi ludzie, którzy mają bardzo silną zdolność krytycyzmu i bardzo szeroko rozwiniętą wyobraźnię, gotowi jakby do stawania przed wyzwaniami takiej płynnej współczesności. I jeszcze takie dwa pytania, znaczy problemy, które się pojawiły, to przywództwo. To chyba nie ma dla mnie bardziej nudnego tematu dzisiaj niż temat przywództwa. No po prostu jak widzę przywództwo, to od razu myślę sobie o definicji ostensywnej najpierw, czyli przez wskazanie. Przywódców takich jak panowie premierowie, którzy tutaj siedzą, ja już nie widzę, a nawet więcej, mogę podać wiele argumentów, że tacy przywódcy są już niemożliwi. Notabene jeden z ostatnich wykładów Leszka Kołakowskiego na Uniwersytecie Warszawskim miał taką mniej więcej wymowę: Boże, chroń nas przed charyzmą. Byleby tylko ci charyzmatyczni przywódcy nie pojawiali się nader często. Tu zresztą jeden z nich się pojawił w postaci pewnego symbolu. Natomiast oczywiście inną sprawą jest kwestia etyki. W książce pana premiera ten rozdział jest podjęty, ale powiedziałabym bardzo jednostronnie, bo tylko z punktu widzenia chrześcijaństwa. Natomiast ja bym powiedziała, że wśród trzech przywódców, których wymienia Weber, czyli charyzmatyczne, racjonalne, administracyjne, ja bym stawiała bardziej na takich albo nowoczesnych zupełnie przywódców, którzy potrafią zrozumieć inność człowieka współczesnego i inność środków komunikacji, albo na takiego przywódcę administracyjnego, który po prostu respektuje pewne wartości i pewne normy, tak jak to się robi w obrębie różnych etyk zawodowych. Ta odpowiedzialność osobista jest tutaj czymś podstawowym, ale też ja widzę ze zgrozą inny rodzaj zjawiska. Ja wiem, że to zabrzmi trochę staromodnie, ale taki kompletny brak poczucia, nie wiem, wstydu, honoru. Od razu powiem, kogo mam na myśli, na przykład Kazimierza Marcinkiewicza. No, dla mnie to jest niewyobrażalne, że można mieć taki rodzaj psychiki wewnętrznej, żeby po historiach na stronach internetowych pudelek, które trwały wiele miesięcy, pojawiać się w polityce jako poważna osoba, po czym mówić, że będzie się zajmował problemem demografii. Ja dzisiaj nawet napisałam, że gdyby pan Marcinkiewicz przeanalizował swoją biografię, to wiedziałby, jakie są przyczyny z demografią w Polsce. Otóż ja myślę, że to jest oczywiście problem atrybutów pewnych tak zwanych przywódców i odpowiedzialność osobista tutaj jest prawie wyrafinowana, bo ja bym sięgnęła do takich prostszych, mianowicie takich jak uczciwość, poczucie wstydu, no jakieś takie w każdym razie wartości o charakterze granicznym. To, co jest jednak natomiast najbardziej interesujące i ja się nastawiam na dyskusję na te tematy, to jak można zobaczyć tak zwaną inną politykę, która by rzeczywiście radykalnie zrywała z tym, co się dzieje dzisiaj, bo mam takie wrażenie, że to, co się dzieje dzisiaj, jest nie do uleczenia, ale być może to jest naturalny proces zmian politycznych od premiera Mazowieckiego po dzień dzisiejszy. No ale oczywiście ta obawa, która tutaj została wiele razy powtórzona, że to wszystko rodzi obojętność, jest bardzo poważną obawą.
Dziękuję. I właśnie pan premier Mazowiecki, bardzo proszę.
No, niełatwo będzie mi ustosunkować się do tych wszystkich myśli, które tu zostały wypowiedziane i nie zamierzam tego bynajmniej robić. Natomiast chciałbym powiedzieć, że nie bardzo bym chciał ja osobiście uchodzić i przesłanie tej książki widzieć w tym, że głoszę cnoty szlachetne, ale przestarzałe. Nie bardzo bym chciał i niedobrze się z tym czuję, od razu powiem, niedobrze się z tym czuję, dlatego że ja sądzę, że te wartości, o których przekazanie, bo poza pewnym świadectwem historycznym, że ta historia była bardziej skomplikowana niż często się pisze, no i poza świadectwem z tej pozycji, w jakiej w niej uczestniczyłem, no niewątpliwie chciałem jakieś przesłanie dla współczesnej, żeby to było jakieś przesłanie dla współczesnej polityki i dlatego też zresztą chciałem, żeby dyskusja właśnie na tematy współczesnej polskiej polityki się odbyła i wdzięczny jestem Aleksandrowi Smolarowi za tę dyskusję i Państwu, że ta dyskusja została tutaj sprowokowana. Ale chciałem, ja jestem przekonany, że te wszystkie zmiany technik, polityki, te, które się dokonały i te, które będą się dokonywać, o których Państwo tutaj mówili i nad którymi oczywiście warto się zastanawiać, nie zmieniają jednak istoty tego, o co w polityce powinno chodzić i czego nam brakuje. Śmiem dalej taką tezę stawiać. Śmiem twierdzić, że odwrócenie się od polityki młodego pokolenia nie wynika wcale z tego, że ona już myśli tymi innymi kategoriami antropologiczno-technicznymi, czy jak to tam określimy, ale właśnie, że istnieje naruszenie bardzo istotnych rzeczy w polityce, których to młode pokolenie nie odnajduje. Mówię oczywiście o młodym pokoleniu, nie en bloc, bo nie całe młode pokolenie musi się polityką, nie wszyscy ludzie muszą się polityką interesować, prawda? I nie musimy od wszystkich tego wymagać. Ale na pewno duża część, jej brakuje czegoś istotnego w tej polityce. Jakiegoś zakorzenienia polityki w wartościach, jakiegoś głębszego sporu, prawda? Jakiegoś odejścia od tej łomotaniny. Czasem zastanawiam się, czy warto w ogóle życie spędzać na takiej łomotaninie. I czy taki młody człowiek nie zadaje sobie tego pytania, no co to ma za sens moje życie, jeżeli będę uczestniczył tylko w takiej łomotaninie, prawda? Więc dlatego ja sądzę, że te cnoty, za które mi Państwo chwalili, nie są przestarzałe całkiem, ponieważ ich brak, oczywiście one będą inaczej wyrażone i inna była sytuacja historyczna, tamta, moja, 89 i następnych lat, niż jest dzisiaj w normalnym, uporządkowanym już państwie, mającym swoje istotne braki, ale mającym zupełnie inne problemy. Natomiast powtarzam, potrzeba niezaspokojona według mnie istnieje i jakoś musi się do tego braku odnieść. I teraz, żeby sprowadzić rzecz na ziemię, bo bardzo mi się podoba to, co pan marszałek Marek Jurek powiedział, że tym minimum powinno być, że jesteśmy zdolni do słuchania siebie. Istotnie, cały problem polega w Polsce w tej polityki na tym, że już nie próbujemy nawet słuchać siebie. No, tylko to jest tak. No, nastąpiło zwłaszcza od pewnego czasu, zabetonowanie polskiej polityki w dwóch podziale, bardzo drastycznym podziale, poza który jest szalenie trudno wyjść, żeby się słyszeć. Prawda? No bo jeżeli na tle katastrofy smoleńskiej następuje zarzut, że polskie władze uczestniczyły w zamachu na polskiego prezydenta, no to bardzo trudno jest prowadzić dialog, jeżeli się tego zarzutu nie uchyla, prawda, do tego dialogu. Bardzo trudno i to jest niesłychanie istotne, prawda. Więc co ja bym uważał, że co jest niesłychanie ważne też w polityce? Moim zdaniem, no jednak musi być odniesienie do państwa, czy jest się w rządzie, czy jest się w opozycji, że istnieje pewna sfera, coś wspólnego. Że to nie są dwa światy zupełnie odrębne i nie ma możliwości czegoś wspólnego, kształtu odniesienia do czegoś wspólnego. To pierwsze. Druga to jest jednak zdolność kompromisu jako elementu koniecznego w demokracji, zdolność porozumienia się. I wreszcie trzecia rzecz, którą profesor Oświatyński powiedział, że on tak tej nienawiści nie odczuwa. No ja jednak odczuwam zatrucie taką nienawiścią polskiej polityki, że w przeciwniku politycznym nie widzi się partnera, przeciwnika, ale wroga się widzi, prawda? Przezwyciężenie tego, bo ja rozumiem temat szansy innej polityki nie tylko jako temat, powiedziałbym, przemian takich ogólnoświatowych w polityce, ale rozumiem jako temat dotyczący naszej polskiej sytuacji. No i to są moje oczekiwania, prawda? I moim takim marzeniem było to, żeby ta książka także przyczyniła się do tego, żeby taka debata w Polsce się odbyła. Bo problem jest nie tylko partii politycznych, ale ogromny problem jest opinii publicznej, która no, w tej chwili w Polsce nie ma, to już zresztą jest taki przejaw, no nie ma debaty między na przykład różnymi czasopismami, nawet tymi poważniejszymi. Nie uchodzi za właściwe polemizować z sobą. Jeżeli polemizuje, to polemizuje tak, żeby całkowicie skopać, prawda? Natomiast nie ma możliwości dialogu, prawda? Kompletnie nie istnieje coś takiego. Więc moim zdaniem ogromnym problemem polskiej polityki i tej szansy innej polityki są nie tylko partie polityczne, no ale jest opinia publiczna, brak głębszej debaty w opinii publicznej. Dzisiaj jest moim zdaniem bardzo ciekawy artykuł Adama Szostkiewicza w Gazecie Wyborczej, który bardzo jakby wpisuje się w naszą dzisiejszą dyskusję na temat właśnie też przywództwa w polityce odnoszący się i do premiera Tuska. On tam mówi ciągle o tej ciepłej wodzie w kranie, ale moim zdaniem on reprezentuje jakąś wizję modernizacji Polski. Można uważać, że ona jest niedostateczna, ta wizja, niedostatecznie pokazywana, ale nie jest tak, żeby kompletnie nie miał żadnej wizji, tylko nie chcę tego traktować jako wizję, tak bym to powiedział. Otóż dla mnie problem, znaczy ja uważam, że na tą zmianę polityki, szukanie tej innej polityki, wpływ ma nie tylko sytuacja w partiach politycznych. Ja się boję, że zmiana ordynacji wyborczej też wiele by nie przyniosła. Obawiam się, że wiele by nie przyniosła zmiana ordynacji wyborczej. Natomiast właśnie oczekiwałbym jakiegoś obudzenia się i zaistnienia poważnej debaty i opinii publicznej w Polsce, która jest ciągle bardzo słaba. A panu profesorowi w sprawie tego biskupa to już prywatnie odpowiem.
Czyli... Ja panie prezesie, tylko chcę sprostować, że ja odczuwam tę nienawiść w polityce. Ja się nią brzydzę, ale ja się jej tak bardzo nie obawiam. To tylko tyle chciałem wyjaśnić.
Proszę państwa, teraz głos należy do państwa. Bardzo proszę o zwięzłe wypowiedzi, żeby jak najwięcej osób mogło zabrać głos. Mamy jeszcze 50 minut. Bardzo proszę. Bardzo proszę tam i później pan, tak.
Bartłomiej Nowak. Ja przez wiele lat nie miałem telewizora, ale to, co uważam, że media, aktualnie zacząłem oglądać i uważam, że media są nośnikiem populizmu. I wczoraj problem był taki, że był pakt fiskalny, debata o polskiej przyszłości i o strefie euro, a fakty TVN nic nie pokazały na ten temat, za to pokazały na pierwszym miejscu premię dla urzędników. Uważam, że to jest bardzo poważny problem. Natomiast moje pytanie, czy nie sądzicie państwo, że bardzo poważnym takim generalnym problemem demokracji zachodnich jest zmniejszająca się zdolność przywództwa politycznego do dostarczania rezultatów, czegoś, co się po angielsku nazywa capacity to delivery, ze względu na coraz większą współzależność. Przywódcy polityczni mogą coraz mniej, ta władza im po prostu ulatuje. I drugi problem to jest niesłychana w demokracjach zachodnich delegitymizacja elit politycznych. O tym ostatnio Krastev mówi. I do tego chciałbym, abyście się państwo odnieśli.
Andrzej Kopczyński. Wydaje mi się, że przywódcy partii politycznych patrzą na słupki sondaży i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z prawa czy z lewa zaczął przełamywać te stereotypy, gdyby miał szans, miał czy nie miał szansy, że po prostu nie spadną. Jak sobie na przykład panowie wyobrażają, że któryś na przykład z polityków z prawa czy z lewa stanie się zaraz łagodnym królikiem i czy te szanse jego wzrosną w sondażach, czy spadną?
Ja się nie zgadzam, że można się... Ja się nie zgadzam, że można się nie bać tej nienawiści. Proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli jest oczywista, ewidentna nienawiść ze strony przywódców któregoś z kierunków, ludzi, których słuchamy, ludzi, do których powinniśmy mieć zaufanie o tyle, że chcielibyśmy jednak przyjrzeć się, że nie wszystko, co mówią, jest złe, a co oni mówią dobrego. Jeżeli oni ewidentnie reprezentują nienawiść, to wielu ludzi po prostu mówi, ja tym się nie będę interesował. Ja nie chcę mieć nic z tymi ludźmi wspólnego. Ja jestem inaczej wychowany. Nienawiść jest to coś najgorszego, o czym mi mówiono w domu i w związku z tym tracimy chyba sporo z możliwości debaty publicznej. Dziękuję.
Ja, Ewa Karbowska, ja może zacznę od gratulacji. To znaczy, słuchałam Państwa wszystkich bardzo uważnie od prawa do lewa i stwierdzam, że jesteście Państwo znakomitymi diagnostami. Natomiast skoro jesteście diagnostami tak znakomitymi, a wszyscy Państwo uczestniczyliście mniej lub bardziej w polskiej praktyce politycznej, to właśnie należałoby się zastanowić nad fenomenem, dlaczego jest tak, że przy tak daleko idącej świadomości przyczyn praktyka wygląda tak żałośnie. Natomiast moje pytanie, pytanie o stwierdzenie będzie takie. Ja zgadzam się z panem premierem Mazowieckim. Ja też się bardzo tej nienawiści w polityce obawiam, ale tak naprawdę nie wierzę i chciałabym usłyszeć, czy ktoś z Państwa wierzy w realną, poza akademicką możliwość wyjścia z tego zaklętego kręgu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Paszewski, ja troszkę inaczej widzę sytuację niż to pani profesor Środa. To znaczy, czy ja rozróżniam płynność od rozmywania? Bo to są dwie zasadnicze różne sytuacje i wtedy to, co ja teraz obserwujemy, to ja bym raczej nazwał rozmywanie. To jest to, że co Del Sol pisze, na przykład zanikanie wszelkich punktów odniesienia w tej kulturze, że kultura w tej chwili, która normalnie powinna ewoluować, w tej chwili mamy resetowanie kultury. To się dzieje, gdzie dzieje się w różnych azjatyckich, to polega na rozbijaniu posągów Buddy. U nas to się odbywa trochę na innym poziomie. Pani profesor mówiła dużo o tolerancji. To znaczy tolerancja właśnie może wynikać z tego braku punktów odniesienia, że jest wszystko wolno. Natomiast trzeba, jest bardzo ciekawa wypowiedź rabina angielskiego Saksa, czytałem, że tolerancja, która ma wyrażać się tym, że ja uważam tak, a ty uważasz tak, to nie jest tolerancja, tylko to jest relatywizm moralny, bo tu nie chodzi o prawdę, tylko o spokój. Że takie rozumowanie jest zasadne do ocen estetycznych. Ja nie muszę udowadniać, dlaczego mi się ten obraz podoba, to nie. I myślę, że to jest bardzo duże różnice. I to, co historycy w tej chwili widzą, co się dzieje z kulturą, porównują sytuację upadku Rzymu, łącznie z takimi cechami jak kryzys demograficzny. W Rzymie spadała demografia bardzo i to nie na skutek zaraz czy wojen, tylko po prostu ludzie tracili chęć do rozmnażania, właściwie tracili tą nadzieję i sens. Dziękuję bardzo.
Ja też do tego, co pani Joanna Święcicka jestem, też do tego, co pani profesor Środa mówiła. Ja nie bardzo wierzę w to, że człowiek, że teraz jest nowy gatunek człowieka. To znaczy moja nadzieja polega na tym, że sądzę, że człowiek jest ten sam i to jest przez od początku w jakimś sensie stworzenia, tyle że zmienia się cywilizacja, w jakiej żyje. Natomiast wydaje mi się, że człowiek w tej chwili, oczywiście otoczony zupełnie nowymi gadżetami, nowymi, mającym zupełnie inne możliwości, jest tym samym człowiekiem, który potrzebuje zarówno poczucia bezpieczeństwa, jak i ma pragnienia miłości, tyle że kultura taka, jak w tej chwili jest, pewne rzeczy uniemożliwia. Natomiast moja nadzieja polega na tym, że taki człowiek wcześniej czy później, miejmy nadzieję, że nie po jakimś wielkim wojennym kataklizmie, odkryje, że potrzebne są te rzeczy i użyje tej cywilizacji, bo cywilizacja nie jest ani dobra, ani zła, tylko może być do dobrego albo do złego użyta. Więc nadzieja jest taka, że ockniemy się wszyscy i zobaczymy, że media takie, jakie są, nam się nie podobają. I wtedy, jak się zaczną nam nie podobać te media, no to wtedy powstaną takie media, które nam się będą podobały. Po prostu będzie na nie popyt. Więc jest to może naiwna nadzieja i może nadzieja, która może się spełnić nie tak zaraz. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby przyspieszyć jej realizację, to jest dokładnie to, co pani profesor Środa mówiła. Jest konieczna edukacja do tego, żeby uczyć o wartościach, na przykład o rzeczach takich, które już zaniknęły z dyskursu, bo właściwie słowo honor nie istnieje. Różne słowa albo straciły swoje znaczenie, albo w ogóle zniknęły z naszego dyskursu, więc rzeczywiście cała nadzieja jest taka, nadzieja może być wzmocniona tym, że dokonają się takie zmiany w edukacji i w szkolnictwie wyższym, które pomogą ludziom odkryć na nowo to, co przez wieki pozwalało ludziom tworzyć rzeczy wspaniałe. Dziękuję.
Dziękuję. Przed panią. Eugeniusz Gus. Czy w zmaganiu się z polskimi problemami droga między głównymi filarami politycznymi, więc PO i PiS, rozchodzi się coraz bardziej, czy też pod względem charakteru, rozmiaru takich sporów i tak dalej, właściwie to rzecz podobnie było i w przeszłości? Bo pytanie brzmi, czy pan Aleksander Spolaru odczuwałby potrzebę zorganizowania takiego spotkania, no, na przykład przed 5 laty?
Sąsiadowi, niech pan z łaski swojej, profesorowi Osiatyńskiemu.
Dziękuję bardzo, dzień dobry. Trochę to jest tak, lektura twojej książki jest bardzo wzruszająca, ale nie pozbawiona goryczy. Ta gorycz wynika głównie z tego, jak się zestawia dzień dzisiejszy z tą taką sentymentalną podróżą wstecz. Ja od kilku lat próbuję szukać konsensusu w bardzo wąskim zakresie kilku, jak się wydaje, nieblachych problemów gospodarczych. I ten konsensus jest niezwykle trudno znaleźć, bo jak w polityce dominuje short-terminizm, to na czym go budować? W gruncie rzeczy nie ma takich spraw, które skądinąd w długim terminie mają charakter fundamentalny, których jakakolwiek ze stron nie byłaby gotowa użyć instrumentalnie. To jest pierwsza sprawa. Druga dotyczy pewnego poczucia odpowiedzialności politycznej i politycznej lojalności. Pewnej także wewnętrznej debaty. No myśmy w gruncie rzeczy w tamtych latach prawie nie wychodzili, a w każdym razie w każdej wolnej chwili, jeżeli można mówić o wolnych chwilach, tak, siedzieliśmy w twoim gabinecie albo potem u Bronka Geremka, prawda, w klubie i bez przerwy kreślili różne scenariusze. Wymyślali różne hipotezy. Na różne rzeczy żeśmy się ubezpieczyli. To także budowało olbrzymią lojalność. Pokażcie mi dzisiaj tą lojalność w którejkolwiek partii. Ten wewnętrzny dyskurs, który buduje tego typu związek w którejkolwiek partii. No i oczywiście z tym się wiąże właściwie wiąże się prawie wszystko, tak? Ten brak politycznej wyobraźni. Tak? Czasem myślę, i to wszystko jedno, bez względu na to, które to jest ugrupowanie, że to jest w gruncie rzeczy takie jakieś kluby, jeżeli patrzeć w długim horyzoncie politycznych samobójców, tak? To, co ja ostatnio widzę także ze strony no, środowiska politycznie, no właśnie takiego w Polsce jest najbardziej reformatorskiego. Używanie takiego języka, prawda, używanie pewnych sformułowań rodem naprawdę z tego okrutnego zdarzenia pomiędzy Wałęsą a Turowiczem, tak, prawda. Tylko, że dzisiaj ta dama, ona nie ma nic wspólnego z Wałęsą, prawda. Ani też tak strasznie Agnieszce Holland. Ona nie jest potrzebna, raczej przeciwnie, prawda. To środowisko jest potrzebne. Ale znowuż, jeżeli nie ma się długiego horyzontu, nie ma się pewnej politycznej wyobraźni, no wtedy można sobie pozwalać na takie rzeczy, które w gruncie rzeczy nikomu z nas w tamtych czasach, prawdopodobnie dosyć nostalgiczne są to wspomnienia, nawet by do głowy nie przyszły. Dziękuję bardzo.
Agata Dąska, Forum Od Nowa. Ja się przysłuchuję tej dyskusji i wielokrotnie się zastanawialiśmy w gronie moich znajomych nad tym, dlaczego ludzie, zwłaszcza młodzi, od tej polityki odchodzą. I jedna z rzeczy, która nam przyszła do głowy, to jest taka, że zmieniła się funkcja państwa w ogóle. To znaczy, że o ile dawniej ludzie mieli, jakby uważali, że to państwo jest nim, znaczy byli z nim bardzo związani, bądź anty, bądź pro, w tej chwili coraz bardziej żyją sobie obok. I to państwo jest tak naprawdę tylko po to, żeby zapewnić pewne takie niezbędne minimum własnej działalności. W związku z tym trochę siłą rzeczy stosunek do polityków odzwierciedla to podejście do państwa jako takiego. I ja chciałam powiedzieć tutaj, wbrew może temu, co większość z państwa mówi, że ja nie uważam, żeby to było złe. Ja się tutaj bardzo zgadzam z panią profesor Środą w tym, że ja sądzę, że po prostu ten człowiek się w jakiś sposób trochę zmienił. I możemy albo za tym jakby nadążyć, albo nie. Co oczywiście nie oznacza, że politycy, czy nawet media, tak jak tutaj kolega wcześniej mówił, nie powinny podejmować działań, żeby tych ludzi z powrotem przyciągnąć. Ale ja sądzę, że nie dzieje się żadna katastrofa. To znaczy, że my sobie trochę, ja rozumiem, że tutaj są politycy, więc że państwo sobie trochę jakby uzurpujecie, albo chcielibyście, żeby ta polityka była taka ważna, a może ona nie musi.
Ja chciałem troszkę zniżyć, jak powiem, poziom tej debaty z bardzo wysokich tonów ogólnych do rzeczy praktycznych i nawiązać do tego, o czym mówił pan marszałek Jurek. Rozumiem, że te dwa projekty, zmiany ordynacji wyborczej i zmiany sposobu finansowania partii politycznych, to nie są wszystkie z możliwych projektów, które by dały szansę nowej polityce, ale jedne z istotnych, skoro pan o tym mówił. Otóż chciałem zapytać, na jakiego rodzaju ordynację wyborczą pan by zmienił dzisiejszą, czy na przykład taką, jaką mamy do Senatu, prawda, do okręgi jednomandatowe, wybór z większością zwykłą, czy też może na jakąś inną. A druga rzecz to chodzi o finansowanie partii politycznych. Można się zgodzić z tym, że one żyją na cudzy koszt, na koszt państwa, no pod pewnymi warunkami muszą odpowiednią ilość głosów uzyskać, żeby korzystać z dotacji, subwencji. Ale wyobraźmy sobie, że tego nie ma. Z czego będą żyły partie polityczne? Jakieś pieniądze muszą mieć. No więc składki członkowskie, działalność gospodarcza własna, oczekiwanie na wsparcie ze strony prywatnego biznesu i innych instytucji prywatnych tego rodzaju. No, może coś w rodzaju odpisu podatkowego, ale to też jest rodzaj udziału w dochodach państwowych. To właśnie finansowanie ze strony państwa miało na celu uniknięcie, w szczególności uzależnienia partii politycznych od biznesu prywatnego i od korupcyjnych tutaj oddziaływań. Może się to nie udało, ale pytanie moje jest takie, co w zamian za to?
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Jan Król. Mnie się wydaje, że polityka, udział w polityce zabiera wolność tym, którzy w polityce uczestniczą. I stąd nam jako swego czasu Unii Wolności nie udało się zmienić sytuacji, w której bycie w polityce rozszerzałoby wolność osobistą. I w naszych scenariuszach, które przewidywaliśmy, różnych, nie przewidzieliśmy scenariusza, że z Unii Wolności, z części zrodzi się Platforma Obywatelska, a zrodziła się, ponieważ postawili na inny typ polityki, tak zwanej skutecznej polityki. Nie dla wszystkich taka skuteczność musi być pociągająca. I nawiązanie do tego, co pani mówiła o tym, że to państwo wcale, kiedy jest, że tak powiem, dalej od obywatela, to nie jest taka zła sytuacja. Moim przekonaniem bierze się stąd, że młodzi ludzie, lepiej wykształceni, z otwartymi głowami, będący w lepszym kontakcie ze światem współczesnym, właśnie boją się o tą swoją wolność. Jak ja jako wolny człowiek mam kontakt ze swoje zawodowe sprawy z państwem na poziomie czy samorządu, czy wyżej, to mam poczucie, że to państwo chce mnie zniewolić. I coś jest na rzeczy. Czy jest szansa dla innej polityki? W moim przekonaniu w jakimś błędnym kole pozostajemy pomiędzy tęsknotą do tej innej polityki, która jest wyrażana, a skutecznością wyborczą. I tak jak tutaj siedzimy, widzę Marka Borowskiego, Włodka Cimoszewicza, czynnych polityków, którzy mają mandat pochodzący z wyborów, oni są singlami w polityce, proszę zauważyć. To jest niesamowite, prawda? To znaczy, że trudno jest zorganizować według tych innych zasad rozumienia polityki grupę polityczną, partię polityczną, mimo prób, które były podejmowane, prawda? I ostatnia sprawa, tak do pani profesor Magdy Środy. Jeżeli wszystko płynne, to i bądźmy tolerancyjni dla tego Kazia Marcinkiewicza. To skąd ta tęsknota i oczekiwanie ambicji, honoru, wstydu? Wszystko jest płynne, z czym się nie zgadzam, ale bądźmy konsekwentni.
Na chwilę głosu w związku z tym co było powiedziane. Znaczy, mi się wydaje, że ja podzielam pogląd Wiktora Osiatyńskiego. Znaczy, mi się wydaje, że istnieje nadmierna dramatyzacja konfliktów i agresji w polskiej polityce. Jeżeli się popatrzy na politykę w innych krajach, w tym w wielu krajach zachodnich, to często słowa, które są używane, są nie mniej agresywne. Prawda? Można powiedzieć, że dystans jest do nich większy, że jest to w większym stopniu pewna konwencja, którą się posługuje. Mi się wydaje, że problem nie polega na tym. Problemów jest parę. Po pierwsze, to często jest substytut dla prawdziwej debaty, dlatego po pierwsze, że politycy często są dyletantami, to znaczy, że mamy do czynienia z politykami, któreś już pokolenie polityków, bo następowało odchodzenie fazami, którzy w istocie często nie znają się, czyli najłatwiej jest wypowiadać się, jeżeli chodzi o rzeczy symboliczne, o wartości, o kulturę, wyrażać agresję w stosunku do innych, natomiast znacznie trudniej i trudniej więc również jest dyskutować o rzeczach, które dotyczą konkretnych, ważnych problemów dotyczących społeczeństwa. Tutaj dochodzimy do problemu niesłychanie istotnego, to znaczy ograniczenia pola wyboru, co dotyczy polityki we wszystkich krajach demokratycznych, nie tylko w Polsce, co jest jednym z podstawowych źródeł kryzysu i odchodzenia od polityki, również od głosowania w krajach największych demokracji. Prawda? To znaczy, i również słabnięcia partii politycznych. Jeszcze 30 lat temu 80% Niemców głosowało na dwie główne partie, dzisiaj poniżej 70%. Podobnie jest we Francji, czyli nie tylko następuje spadek uczestnictwa, ale również osłabienie tych głównych partii, głównego nurtu. To się wiąże między innymi z tym, że coraz więcej decyzji czy też są uzależnionych jest od procesów, które wykraczają daleko poza granice narodowe. Natomiast politycy w opinii publicznej są uważani za odpowiedzialnych za to. To wpływa również na podniesienie poziomu agresji wewnętrznej, to znaczy, że trzeba znaleźć odpowiedzialnych, czy też na przemieszczenie pola sporu, prawda? Wtedy dramatycznych rozmiarów nabierają problemy, które autentyczne tragedie, ale ale które powinny być normalnie rozwiązywane w, tak, jak były rozwiązywane, jak problem śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Natomiast rozmiary, jakie to przybrało, również potencjał dzielenia społeczeństwa, przynajmniej częściowo, moim zdaniem, wynika z tego, że to jest w jakimś sensie substytut dla podziału, w którym jest trudniej się wyrazić. Tutaj dochodzi jeszcze inny problem, to znaczy, że różnice są coraz mniejsze, to znaczy, że w realnych problemach ekonomicznych czy społecznych często różnice są bardzo ograniczone i to dotyczy również innych krajów. Taki człowiek, który jest dzisiaj niesłychanie znanym analitykiem politycznym, Bułgar z pochodzenia, który tutaj często też publikuje, Iwan Krastiew, prawda? On mówił, że w demokracjach jest łatwo zmienić polityków, natomiast bardzo trudno jest zmienić politykę. To znaczy, że zmieniają się gabinety. Zresztą w naszej historii, tych 20 paru lat, fundamentalne wybory polityczne różnych rządów nie różniły się. To nie znaczy, że nie było między nimi różnicy, ale nie różniły się zasadnicze wybory, prawda, polityczne. No, poszedł jeszcze dalej, bo twierdził, co moim zdaniem jest dużą przesadą, że w Chinach za to nie można zmieniać polityków, ale zmienia się polityka. Nie jestem pewien, czy się zmienia polityka, ale że polityków nie można zmienić, bo nie można zmienić, to jest prawda. Innymi słowy, to jest współzależność czynników zewnętrznych, które są bardzo istotne i które determinują w dużym stopniu i sytuacji wewnętrznej. I ostatni problem, który tu był poruszany, problem mass mediów i internetu. To znaczy, że mass media, to się podkreślało, głównie służyły niesłychanie demokratyzacji polityki, poziom informacji dostępnej wszędzie, prawda, jest ogromny i również internet. Natomiast często nie widzi się, że katastrofalne skutki mass mediów. Po pierwsze, że kiedyś taki chiński opozycyjny poeta napisał wiersz, który mówił, że moją wolność mierzy się długością smyczy, u której końca jestem uwiązany. Tutaj te 24-godzinne informacje, to jest smycz, która niesłychanie, plus badania opinii publicznej, która niesłychanie ogranicza polityków, to znaczy, że oni reagują bez przerwy na to. To znaczy, reagując na kamerę, to tak naprawdę oni reagują na codzienne notowania, co również uniemożliwia to, o czym mówił Jerzy Osiatyński, to znaczy patrzenie w dłuższej perspektywie. I ostatni punkt, prawa internetu, zwłaszcza po arabskiej wiośnie, zachłyśnięto się wszędzie, że oto nowy przejaw demokracji. Nie widzi się, że internet może sprzyjać kulturze demokratycznej, ale tak naprawdę również niszczy kulturę demokratyczną. Dlatego, że każdy sobie konstruuje, może sobie konstruować własny zestaw informacji, że nie ma wspólnych, integrujących jakoś gazet, kanałów telewizyjnych, tylko każdy ma inny. Każdy żyje w własnym świecie. Innymi słowy, to, o czym mówił marszałek Jurek, braku komunikacji między politykami, ono się przenosi na całe społeczeństwo. A to znaczy, że ludzie żyją, czy też żyć będą w małych getach bez możliwości komunikacji, dlatego że oni będą żyli w innym świecie narracji, w innym świecie informacyjnym, który sami będą sobie konstruowali ze względu na własną wrażliwość, na własną wybory. To są pewnego typu zagrożenia, ale one w pewnym stopniu już istnieją. Znaczy widzimy, jak różne Polski czytają różne gazety, oglądają inne kanały telewizyjne, czy będą oglądały wkrótce.
Ale czy to są małe getta, czy to jest podział taki plemienny?
To się nazywa plemienny. To grozi, można powiedzieć, że dzisiaj to jest dzielenie, powiedzmy, są dwie Polski, mówi się, prawda, czy są różowe i niebieskie Stany Zjednoczone. Ale to będzie szło znacznie głębiej. To znaczy, każdy sobie będzie konstruował program telewizyjny, nie będzie tak jak dzisiaj. Dzisiaj już zresztą młodzi ludzie nie oglądają normalnych kanałów telewizyjnych, tylko oni konstruują sobie, oglądają to, co chcą i również wiadomości, jeżeli ich interesuje, to oni dobierają te wiadomości, które ich interesuje. I to jest, można powiedzieć, to się może dzielić wedle grup pokoleniowych, grup zawodowych, wrażliwości osobistej. Także te podziały będą szły bardzo, bardzo głęboko. Można to oczywiście też opisywać przy pomocy płynności. To znaczy, to się staje taka rzeczywistość, w której te podziały są nieskończone. Profesor Rejkowski, bardzo proszę.
Kiedy mówili Państwo o płynności, pani profesor Środa mówiła o tych zmianach, jakie zachodzą wśród młodzieży, pani Agata Domska nawiązała także do tego, to tu trzeba pamiętać o takiej możliwości, że kiedy świat robi się za bardzo płynny, za bardzo nieokreślony, to u wielu ludzi tworzy to sytuację, poczucie zagrożenia i dążenie do tego, żeby go lepiej ustrukturyzować. Jest to gleba do tego, żeby tworzyły się struktury dużo bardziej, można powiedzieć, oparte na bardzo wyrazistych, surowych i niebezpiecznych regułach. Agresywny nacjonalizm jest tego przykładem. Fakt, że w polskiej polityce dopiero od niedawna w coraz większym stopniu zaczęła pojawiać się agresja fizyczna, a pewnym jej przejawem były wczorajsze doświadczenia, które się stały wokół wykładu pani profesor Środy, mówi o potencjalnym kierunku ewolucji, jaki może nastąpić wtedy, kiedy ten świat jest tak zupełnie płynny, ponieważ, jak się wydaje, duża część ludzi źle płynność toleruje. Teraz powstaje problem, czy fakt, że duża część ludzi odwraca się do polityki, ma potem powody i polityka jest zniechęcająca. Czy można z tego być zadowolonym? W gruncie rzeczy polityka, władza organizuje ramy życia wspólnoty. Odwrócenie się od polityki oznacza rezygnację z celów wspólnoty, zapomnienie o celach wspólnoty, zajęcie się czymś innym. Może nie wszyscy muszą się zajmować celami wspólnoty i troszczyć się o nią, ale jeśli dostatecznie duża grupa ludzi przestanie się nią zajmować, to wspólnota może znaleźć się w bardzo kiepskich rękach. W naszym kraju ona się znalazła w dość kiepskich rękach. Fakt, że duża część polskiego społeczeństwa jest organizowana przez tak wręcz niegodne idee, jak idea zamachu w Smoleńsku, wskazuje, że ten proces organizowania przez pewne grupy ludzi społecznej świadomości jest procesem niebezpiecznym. Powstaje pytanie, bardzo dobrze zadane przez panią tutaj, formujemy tu różne tezy diagnostyczne, czy ostrzegające, czy oceniające, ale jak przejść od tego, od tego opisu rzeczywistości, tak jak ją widzimy, do poglądu na to, czy pomysłu na to, jak i co może być zmienione. Oczywiście w dyskusji takiej jak ta, kiedy każdy z nas ma 3 minuty lub 4, żadnych planów robić nie można, tylko można mówić o kierunku myślenia. Moim zdaniem kierunek myślenia w tej sprawie jest taki, że tym, do czego należałoby zmierzać, to użyję dawniej modnego terminu społeczeństwo obywatelskie, ale mam tu na myśli coś takiego. Taka formuła, jak tą, którą robi Fundacja Batorego pod kierunkiem pana profesora Smolara, w której spotykają się ludzie i zastanawiają się nad Polską. Gdyby jej się udało takiej formule nadać dużo szerszy charakter, kiedy tak, żeby w publicznej opinii znalazły się inne sądy, inne sposoby myślenia niż te, które w niej dominują, byłoby jedną z dróg do tego, żeby próbować przebudować sposób uprawiania polityki w Polsce. Myślę, że z tego punktu widzenia to dzieło, o którym dzisiaj słyszałem, nie miałem okazji mieć go w ręku, dzieło pana premiera i idee, które tam są zawarte, mogą być bardzo ważnym elementem innego myślenia o polityce. I to alternatywne myślenie o polityce powinno być przez różne społeczności dążące do zmiany artykułowane i wyrażane publicznie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz poprosimy pana ministrów i pana premiera o zwięzłą reakcję na uwagi, pytania, które padły. Zaczniemy
damy jednak panu premierowi znów głos na samym końcu. Nie, teraz też?
Nie, na końcu, tak.
Dlaczego mówisz nie? Ale zaczniemy panelistów od końca, czyli od profesor Magdaleny Środy. Bardzo proszę.
To strasznie dużo było różnych rzeczy. Znaczy ja może zacznę od takiej najsmutniejszej. I tutaj się w pełni zgadzam z panem premierem. Mianowicie, że chyba największym problemem jest to, że te różne siły polityczne, nie tylko partie, nie są w stanie znaleźć jednego wspólnego miejsca. Bo ja rozumiem, że można się różnić w mnóstwie spraw. Natomiast, że pan premier, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, nie chciał użyć takiego słowa dobro wspólne. Ale że przy różnych konfliktach to jakieś minimalne dobro wspólne powinno być stale obecne. I jak dzisiaj przez chwilę śledziłam debatę w sprawie paktu fiskalnego, bo ona była w mediach tuż przed głosowaniem, no i słuchałam argumentów niektórych, to pomyślałam sobie, no nie wiem, no człowiek naprawdę nawet, no powiem to złośliwie, niedorozwinięty, chyba musi zobaczyć, gdzie jest jakieś dobro w tej sytuacji, a jednak nie. To znaczy, nie wiem, czy tu chodzi o cynizm, o co tu chodzi po prostu. I muszę powiedzieć, że oczywiście jak tam się wszyscy kłócą o różne inne sprawy, to jest kolorowe i ciekawe czasami, czasami jest nudne i przerażające, ale jest takich kilka punktów, jeden, drugi, trzeci, właśnie to, o czym mówił też pan profesor, konsensus ekonomiczny, kilka takich rzeczy, co do których powinna być przynajmniej wola zgody. I tego nie ma i to kompletnie zanikło. Znaczy chyba jedynym przejawem ostatnio było głosowanie w sprawie Wandy Nowickiej. Ja pamiętam, że już abstrahując od podłoża, to nagle zobaczyłam te cyfry, które mówiły, Boże, może w tym konsensusie coś jest, ale my wszyscy wiemy, że w tym konsensusie nie ma nic. I dzisiaj ta debata tuż przed wyjściem była niewiarygodnie przygnębiająca i to jest jakiś duży problem. Natomiast ja jestem bardzo optymistyczna i szczerze powiedziawszy, może to zależy od punktu widzenia, jeśli chodzi o takie debaty w społeczeństwie obywatelskim. Być może to jest mój punkt widzenia, ale ja mam wrażenie, że jest bardzo dużo bardzo poważnych debat, że ilość różnego rodzaju zaangażowań, które budują społeczeństwo obywatelskie, tak naprawdę w Polsce rośnie. Być może nie jest to, czy też nie przekłada się to w żaden sposób na zaangażowania polityczne, ale też może powinniśmy bardziej płynnie potraktować politykę w związku z tezą, która tutaj padła, że politycy się zmieniają, a polityka zostaje taka sama. Ja już mam takie wymagania co do polityków, żeby tylko nie naszkodzili za bardzo. A co tam będzie się działo, no to trudno, niech się dzieje. Znaczy mam takie wrażenie, że to jest taki trochę kosztowny teatr, w którym uczestniczą różni aktorzy, no i oni muszą nas jakoś sobą interesować. Stają czasem na głowie, żeby to zrobić. Czasem przekraczają granice. To nas kosztuje, ale nie kosztuje nas to tak dużo, jak gdyby ci sami aktorzy poszli na przykład do ekonomii czy do gospodarki. To znaczy, że w sumie koszta są minimalne, jak na straty, które mogłyby powstać, gdyby tę grupę aktywistów posłać w inne sfery życia publicznego. I to jest oczywiście cyniczne i nieprzyjemne, ale myślę, że być może jest to jakiś sposób na pocieszanie się. Bo ja szczerze powiedziawszy absolutnie nie widzę żadnego sposobu do powrotu do polityki, która była na początku lat 90., a nawet powiem, osoby, które reprezentowałyby te cnoty, o których mówi pan premier, musiałyby być traktowane jako osoby naiwne, bo my w tej chwili mamy takie przesunięcie na skali wartości i to nie jest ta płynność, o której mówiłam, że to, co cyniczne, staje się tym, co realistyczne. A to, co związane z wartościami, staje się tym, co naiwne. Ja myślę, że tego już się w pewien sposób nie da przeskoczyć w tej polityce i trzeba złapać byka za rogi i jakoś dawać sobie radę przy takim status quo. Zmiany w polityce nie mają charakteru odwracalnego, jak mi się wydaje i tutaj na pewno jestem pesymistką. Jeśli chodzi o tą płynność, to zastrzegłam się, że ja też nie lubię tego słowa, ale oczywiście nie chodzi mi o relatywizm, chodzi mi raczej o coś takiego, że dawniej ludzie byli reprezentantami pewnych kategorii. Byli mężczyźni, były kobiety, byli obywatele, byli producenci i tak dalej, i tak dalej. Te kategorie nam się sypią. Oczywiście ludzie w pewnym sensie pozostają ci sami. Dawniej poważny mężczyzna w polityce musiał mieć honor. Jak się okazuje, teraz nie musi mieć tego honoru. Teraz więcej honoru możemy znaleźć u na przykład, nie wiem, aktywnego geja. Mówię o tego rodzaju płynności, bo wartości tak naprawdę w Polsce zmieniają się niesłychanie, niesłychanie pomału. Natomiast jeśli chodzi o Chantal del Sol, no to oczywiście... No ja się z nią radykalnie nie zgadzam. Ona jest za konserwatywną wizją świata. Ja jestem za liberalną wizją świata. Nawet mogę powiedzieć, że zawsze wyrażałam takie zdziwienie, jak to się stało, że Polacy, którzy tak strasznie marzyli o wolności przez prawie ponad 150 lat, jak tylko tę wolność dostali, to zaczęli ją natychmiast ograniczać. I w ekonomii, i w życiu prywatnym, bo jak wiadomo, rozwój polityczny w naszym kraju polega również na tym, że wolność osobista jest ograniczana, a w każdym razie z trudem się o nią walczy. Jeśli chodzi o tolerancję, uważam i wczoraj o tym mówiłam, że jest absolutnie podstawowa zasada w życiu publicznym, aby tolerować odmienne poglądy, odmienne zachowania, zwłaszcza różne inne zasady odmienności do pewnych granic. Tymi granicami są granice prawa i tymi granicami jest krzywda drugiego człowieka. Natomiast u nas ta zasada nie jest respektowana nawet wtedy, kiedy nie ma żadnej krzywdy, tylko po prostu jest odmienność, co widać również w parlamencie. I chyba na tym, no chyba na tym skończyła, bo tam było tyle tych problemów.
Dziękuję bardzo. Pan marszałek.
Dziękuję bardzo. Najpierw chciałem powiedzieć słowo pani, która mówiła o tym, że skoro dzisiaj nasze życie w znacznie mniejszym stopniu zależy od polityki, to być może po prostu nie warto się nią zajmować. Ja myślę, że zawsze powodem do zajmowania się działalnością polityczną nie jest zmiana sytuacji własnej czy nawet własnego środowiska, tylko zmiana życia społecznego. Mimo że dzisiaj rola państw, rola władzy politycznej znacznie zmalała i często dobrze, że instytucje niepaństwowe, ośrodki opinii publicznej, spontaniczna działalność społeczna, stowarzyszeniowa i tak dalej, że ma wpływ na życie społeczne, to mimo wszystko państwo, jako ten czynnik nas integrujący, instytucje polityczne są tym sposobem zmieniania naszego wspólnego losu, kształtowania naszej wspólnej przyszłości, który mamy. I dlatego tym warto się zajmować. W moim przekonaniu ten kryzys polega między innymi dlatego, że ta wartość przestaje być odbierana jako wartość również w naszej kulturze. Takie wartości związane z odpowiedzialnością społeczną. A poza tym no, w polityce jest wiele wartości dodanych. Na przykład no, pan profesor Smolar wyrażał zaniepokojenie tym, że wszyscy żyjemy w osobnych światach i że internet tak fragmentaryzuje rzeczywistość, że każdy się może zamknąć w tym swoim świecie. Ale właśnie na tym polega zaleta tej tradycyjnej formy życia ludzi, jaką jest państwo. No, w parlamencie spotykamy ludzi, których w innych warunkach nigdy w życiu byśmy się nie spotkali. I co więcej, jeżeli z ludźmi rozmawiamy, możemy spotkać się ze sposobem myślenia, z którym inaczej byśmy się nie spotkali. I to jest zaleta. Społeczeństwo w gruncie rzeczy ma strukturę bardzo stanową. Jak się rozejrzymy naokoło siebie, to spotykamy, żyjemy wśród ludzi myślących podobnie jak my z reguły. Natomiast parlamentaryzm i demokracja to jest takie miejsce, gdzie możemy rozmawiać i bardzo źle jak tej rozmowy. I bardzo źle jak tej rozmowy nie ma, bo być może właśnie instytucje państwa parlamentarnego są jedynym miejscem, gdzie taka rozmowa w pewnym sensie musi się toczyć, jeżeli od niej nie uciekamy. Przy czym ja chcę zaznaczyć, że ja nie jestem utopistą. Polityka jest przede wszystkim odpowiedzialnością. Trzeba mówić do opinii publicznej. Ja apeluję tylko o to, żebyśmy pozostali w jakimś zakresie ludźmi i mówili ciągle do siebie. Reagowali na to, co nawzajem mówimy, na argumenty, odpowiadali. Odpowiadali na argumenty, bo inaczej... To no jest druga przesłanka życia publicznego. Właśnie jeżeli dobro wspólne nie jest wartością, no to właściwie nie warto zajmować się polityką. I dlatego ja mam zupełnie w tych sprawach, nie w tych sprawach, w których nasze różnice są znane, ale w tych sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy, ja zupełnie inaczej odbieram rzeczywistość, jak pani profesor Środa. Jest bardzo wiele podręczników do języka polskiego, licealnych, a więc historii literatury, gdzie tak naprawdę, jeżeli chodzi o literaturę wojenną, jest więcej literatury pacyfistycznej, krótko mówiąc, więcej Borowskiego i Białoszewskiego niż literatury no, tak zwanego pokolenia wojennego, czyli Baczyńskiego, Gajcego i tak dalej. Można mówić, że to dobrze, czy nie, ale to jest po prostu fakt, że tak jest. Ale jest rzecz groźniejsza, dlatego że nasze pokolenie, ja nie mówię o tym pokoleniu wcześniejszym, o którym mówiłem w słowie wstępnym, tylko swoim pokoleniu, urodzonym po wojnie, dla naszego pokolenia przekonanie o powinności społecznej, historycznie na ogół potwierdzane, że tak powiem, gotowością w potrzebie publicznej, no było ważnym motywem działalności politycznej najzupełniej pokojowej. I problem polega na tym, że w naszych szkołach młodzież bardzo często nie tylko na tym, że, bo o tym się akurat uczy, o walce o drugą niepodległość, ale młodzież bardzo często w ogóle nie uczy się o walce naszych pokoleń o trzecią niepodległość. I to jest bardzo poważny problem, bo jak mamy cenić instytucje, które instytucje czy państwo, które nie kosztowało, a o cenie tego państwa, o drodze do nim, o wysiłku, zmaganiach, również intelektualnych, wyborze drogi i tak dalej, młodzi ludzie się bardzo często nie uczą. To jest przesunięte w sferę tej tak zwanej polityki, więc może w ogóle lepiej o tym nie uczyć, bo to jest ta tak zwana polityka. Więc w moim przekonaniu to nie jest tak, że my kształtujemy młode pokolenie w etosie heroicznym, obywatelskości heroicznej, odwagi cywilnej, narażania się i tak dalej. Nie, mam wrażenie, że może nie jest wręcz przeciwnie, ale jest po prostu inaczej. To samo odnosi się do wyborów historycznych. Ja bym powiedział, nawiązując do tego, co mówił profesor Osiatyński, referując swój odbiór książki premiera Mazowieckiego, że nam nie tyle zabrakło te prawie ćwierć wieku temu momentu symbolicznego, to nie chodzi o moment symboliczny, ile decyzji budowania nowego państwa, że po okresie państwowości satelickiej, kolaboracyjnej budujemy nowe państwo, budujemy trzecią niepodległość, nie nadajemy nazwy temu państwu, budujemy nowe państwo w pełnym zerwaniu i to jest różnie rozkładające się. Ale jak mówię, to nie ma sensu wspierać się tutaj o winy, to jest porażka naszego pokolenia, bo państwo, które nie stało się nowe, no, jako nowe nie jest przeżywane. Teraz o tych sprawach praktycznych. Co dałaby zmiana ordynacji wyborczej? Pan premier Mazowiecki powiedział, że to nie jest panaceum. Ja wcale nie twierdzę, że jest. Tylko problem dzisiaj polega nie na tym, że młodzież odchodzi od polityki, jak ktoś powiedział, tylko że do niej nie wchodzi. Poza małymi grupami, które wchodzą tam do młodzieżówek po to, żeby potem pracować w zawodzie polityka, młodzi ludzie, którzy albo że studiują politologię, żeby pracować w zawodzie polityka, poza takimi przypadkami, proszę Państwa, to generalnie młodzież nie chce wchodzić do działalności politycznej. Dlatego, dlaczego? No bo droga do tego jest po prostu zamknięta. No bo dzisiaj to nie jest poprzez wystawienie kandydatów i tak dalej, tylko poprzez uzgodnienie. Znaczy ja zawsze powtarzam, że w Polsce też mamy prawybory, tak jak w Ameryce. Tylko że w Ameryce w prawyborach biorą udział członkowie danej partii i zarejestrowani wyborcy, a u nas prawyborów dokonuje sekretarz generalny partii. Do niego się zgłasza kandydatów w prawyborach i on spośród nich dokonuje wyborów. Czasami jest to wybór miejsca na liście, a czasami wybór eliminacyjny. No nie tylko, bo czasami to mówi, w ramach selekcji może być jeszcze uszeregowanie list na miejsce i tak dalej. Także proszę Państwa, także co by to dało? No po prostu to, że grono ludzi, że grono aktywnych społecznie ludzi w Rawie Mazowieckiej czy w Limanowej może zastanowić się, kto w naszym gronie powinien kandydować w tych wyborach. To jest jeden pożytek. To jest to, co często mamy, właśnie w Stanach, że się pojawia znana osoba w życiu społecznym. Zaczynamy się zastanawiać, czy nie powinna kandydować na przykład i tak dalej, ale droga do tego, no owszem, najpierw aparat partyjny odgrywa rolę, ale jest znacznie bardziej społeczna. Drugi element, no dam Państwu taki przykład, no wymieniano parokrotnie Platformę. Platformę to powinien kontrolować, Platforma z PiS-em konkurują, a nie się kontrolują. Platformy powinien Paweł Piskorski na przykład kontrolować i tak dalej. Dzisiaj partie nie podlegają kontroli ze strony swoich, że tak powiem, równoległych krytyków i to na pewno zmniejsza ich odpowiedzialność społeczną, bo raczej mamy do czynienia z mobilizacją elektoratu niż przekonywaniem tej grupy społecznej, do której ze swoim orędziem dane środowisko polityczne się zwraca. No była mowa o tej nienawiści, problem super ważny, tylko w moim przekonaniu zawsze musimy odróżniać dwie rzeczy. Z jednym zastrzeżeniem. Biblia mówi bardzo jasno, że gniew męża nie czyni sprawiedliwości. Więc ani oburzenie nadmierne, ani gniew nie jest rzeczą dobrą, ale nie należy ich zawsze utożsamiać z nienawiścią. Czasami w życiu publicznym mieliśmy do czynienia z nienawiścią czystą, w formie takiej substancjalnej i nie było reakcji. No prawzór oczywiście jest u początku naszego państwa, to jest Urban i cała działalność Urbana. Na czym ona polegała? Nie na poglądach, które głosił i tak dalej. Czy to było, proszę państwa, to była masakra języka. To była masakra języka. Tam nie wykluczano z partii, tam już nie dokończę. To był język, którym opisywano życie publiczne. To był język nienawiści, nie tylko do religii, co nie wszystkich musi dotykać, ale to był język nienawiści do rodzącego się państwa i język pogardy dla polityki jako taki, język pogardy dla działalności politycznej, która była opisywana w kategoriach tego wyp i tak dalej, nachapywania się i tak dalej, dlatego że fenomen polegał na tym, że on zaczął mówić o polityce, pisać o polityce językiem marginesu społecznego. I tym samym nie tyle nawet legalizować ten język, no bo czasami jest kwestia smaku, nie każdy no, jest w stanie się przemóc do tego, żeby tak mówić, ale legalizować i legitymizować ten sposób myślenia. To był język po prostu pogardy dla działalności publicznej i myślenia w kategoriach dobra wspólnego takiego, spotykający się z ogromnym przyzwoleniem. Bo zauważcie państwo, że ja nie mówię o jego najgorszych ekscesach. Niedawno teraz przeszła ta debata na temat abdykacji Ojca Świętego. Wszyscy przypominamy, jak to wszyscy podziwialiśmy śmierć poprzedniego, sposób odchodzenia poprzedniego papieża. No naprawdę przypomnijmy sobie, co Urban pisał o jego starości w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski. Ja wtedy apelowałem o publiczną dezaprobatę, po prostu publiczną dezaprobatę, żeby zgodnie z tą zasadą, że nienawiść powinna spotykać się z moralną nietolerancją, to znaczy z publiczną dezaprobatą. Nie doczekałem się tych wielu głosów, nawet doczekałem się głosów publicznej odmowy takiej dezaprobaty. Więc w moim przekonaniu, dlaczego jest tak ważne, żebyśmy ustalili ten pakt minimum, o którym mówił profesor Osiatyński na początku. Dlatego, że nigdy życie publiczne jest procesem, jest też interakcją i tak dalej, ale ustalmy pewne warunki progowe i naprawdę ustalmy je nie dla innych, ale dla siebie, no rzeczy, na które po prostu trzeba reagować. No niestety reagujemy często źle. Było trochę głosów o katastrofie smoleńskiej. Ja znowu nie chciałbym mówić o innych, powiem o sobie. Ja miałem takie szczęście czy nieszczęście napisać 3 tygodnie przed katastrofą smoleńską artykuł, w którym pisałem, że gdyby istniało, że po tym jak ambasada rosyjska traktuje zapowiedź wyjazdu prezydenta Kaczyńskiego do Katynia, tego odrębnego wyjazdu, pamiętacie państwo ten korowód, te deklaracje, że nic takiego nie wpłynęło i tak dalej, po prostu poniżające zachowanie placówki dyplomatycznej w stosunku do kraju pobytu. Ja wtedy napisałem, że jeżeli istnieje jakakolwiek groźba niegodnego potraktowania prezydenta Rzeczypospolitej w czasie jego wyjazdu do Rosji, te uroczystości w Katyniu powinny być w tym roku odwołane. No i pozwoliłem sobie to kiedyś w debacie publicznej przypomnieć rzecznikowi rządu, że ja nie mówię o żadnej odpowiedzialności, tylko że taka sytuacja, jeżeli były takie apele, jeżeli tolerowano takie zachowanie, no powinna powodować jakąś refleksję moralną u tej drugiej strony, no choćby zwykłe, drugi raz bym tam nie pojechał na spotkanie z Putinem. No zamiast tego doczekałem się reprymendy w języku, który, no jak to się dzisiaj mówi, graniczy z mową nienawiści. No. Tak bym to zakończył. Więc w moim przekonaniu, proszę państwa, Na każdy temat należy rozmawiać. I na przykład bardzo niedobrze, że ta ostatnia debata na UKSW nie była debatą dwustronną. Nie była debatą dwustronną i tak dalej, dlatego że takie wielkie napięcie, proszę, takie wielkie napięcie rozładowuje przede wszystkim normalna rozmowa. I to jest rzeczywiście też rola mediów, żeby tam, gdzie politycy nie chcą się konfrontować, żeby ich nakłaniać do konfrontacji. To jest rola i szansa mediów.
Dziękuję bardzo. Pan premier.
Dziękuję bardzo. Kilka krótkich uwag zasąd wtrącenia 3 groszy do tej tematyki partii politycznych. Doświadczenia z ostatnich wyborów senackich przeprowadzonych według koordynacji jednomandatowej nie powinny być bagatelizowane. One powinny być jednak rodzajem zimnego prysznica.
Sami mężczyźni.
I do tego 96 partyjnych zamiast trochę większej grupy niezależnych. I chcę też powiedzieć, że nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie to niby nieźle funkcjonuje, gdzie prawo krańcowo ogranicza wpływ partii politycznych na wybory, nie mają nawet prawa finansowania kampanii wyborczych, jak się spojrzy na funkcjonowanie później parlamentu, kongresu, to okazuje się, że poziom dyscypliny w głosowaniach przekracza 90%. Więc i to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Moim przekonaniu poważnym problemem jest jakość polskich partii politycznych, które są wewnętrznie niedemokratyczne. One wszystkie przypominają bardziej koterie skupione wokół samca alfa i są bezrefleksyjne, są w związku z tym puste, idą do wyborów, żeby je wygrać, a nie po to, żeby potem otworzyć szuflady i zacząć działać. A nie chcę tu prowadzić w tej chwili politycznej polemiki, ale muszę powiedzieć, że dla mnie na przykład krańcowo rozczarowujące w obecnej kadencji parlamentu i rządu jest to, że ta sama ekipa polityczna, która rządziła przez poprzednie 4 lata, po objęciu ponownym władzy okazuje się być jałowa, nieprzygotowana. Ja rozumiałem koniec poprzedniej kadencji, no, że dobrze, nie podejmują ryzykownych kwestii, żeby nie stracić poparcia wyborczego, ale po wyborach to pokażą, co już wiedzą i do czego są przygotowani. No niestety nie. Więc to jest dramatyczny problem w naszym systemie politycznym, w naszym działaniu politycznym. Finansowanie partii politycznych, też słowo, bo no pamiętam, jak blisko 20 lat temu tutaj w Fundacji Batorego czy w Instytucie Spraw Publicznych toczyły się dyskusje, brałem też w nich udział na temat finansowania partii politycznych i wtedy wydawało nam się dyskutującym, że jest rzeczą oczywistą, że trzeba wprowadzić publiczne finansowanie, budżetowe finansowanie, bo nie trzeba, jak apeluje profesor Winczorek, uruchamiać wyobraźni, wystarczy uruchomić pamięć i przypomnieć sobie, co było na początku lat 90. i w jaki sposób partie polityczne zdobywały pieniądze na swoją działalność. Więc można pewnie dyskutować o poziomie tego finansowania, można wprowadzać rozmaite jakieś tam regulacje dotyczące przeznaczenia środków i tak dalej, natomiast nie kwestionować samego tego faktu. To jest bardzo pokuśne oczywiście politycznie, bo 99 na 100 obywateli jest wściekłych, że pieniądze idą na tych darmozjadów w partiach politycznych, ale to jest w moim przekonaniu jedynie racjonalne rozwiązanie. A czy rzeczywiście jest tak, że obecne pokolenie młodzieży nie udziela się, nie interesuje się polityką ze względu na mniejsze możliwości państwa i mniejsze oczekiwania? To jest taka teza, która wydaje się atrakcyjna, trafna, chociażby dlatego, że prawdziwe są dwa elementy tego rozumowania i państwo może mniej w wyniku rozmaitych zmian. I pokolenie obecnej młodzieży jest inne, lepiej wykształcone, mniej właśnie etatystyczne, mniej oczekujące, bardziej zdolne do podejmowania pewnego ryzyka, otwarte, z otwartymi głowami itd., itd. No ale fakty trochę temu przeczą, dlatego że jeśli by spojrzeć na frekwencję wyborczą młodych wyborców w ostatnich 22 latach, liczę tutaj od 91, poza nawias ustawiam wybory czerwcowe, to chyba tylko raz w 2007 roku odnotowano wyraźną zwyżkę, wyraźny wzrost frekwencji młodych wyborców. W związku z tym tak samo się mniej więcej zachowywali w 91 jak w ostatnich wyborach. To jest mniej więcej ten sam poziom. Czyli przyczyny są inne i są pewnie nie tylko polskie, dlatego że to jest zjawisko również szersze występujące w różnych krajach. No pewnie po prostu jest w tym troszkę więcej lekkomyślności i niefrasobliwości w myśleniu o tym, czego od państwa należy oczekiwać, czego od niego rzeczywiście wymagać. Nie talonów na mieszkania czy na samochody, ale chociażby zagwarantowania, że za 20 czy 30 lat będę żył, mieszkał w państwie nieźle funkcjonującym, sprawnym, z gospodarką konkurencyjną i tak dalej. Najgorzej jest dostrzec błędy polegające na marnowaniu czasu. I to jest w moim przekonaniu dzisiaj dramat nasz. My marnujemy czas. W tej chwili marnujemy czas. Tak jak go niezwykle efektywnie wykorzystywaliśmy 20 parę lat temu, czy także później, wtedy, kiedy na przykład przygotowywaliśmy Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej, wchodziliśmy do Unii i tak dalej, tak w tej chwili w moim odczuciu marnujemy czas. Czy te negatywne uczucia, emocje występujące w polityce, tutaj określane jako nienawiść, to jest coś istotnego, czy nie? Czy się tego bać, czy się tego nie bać? No ja bym tego nie lekceważył. Jeżeli one są autentyczne, a nie są właśnie pewną konwencją, a w moim przekonaniu w Polsce w dużym stopniu są autentyczne, to o czym tutaj już też mówiono, one niszczą poczucie wspólnoty. I w niektórych przypadkach stają się samoistną przyczyną uniemożliwiającą porozumienie. Nawet jeżeli ono obiektywnie byłoby możliwe, gdyby właśnie nie polityczne, personalne te bariery, które zostały tak wzniesione, tak rozbudowane, wzmocnione, że są nie do pokonania. I ostatnia kwestia, no w gruncie rzeczy fundamentalne pytanie, czy można z tego wyjść, z tego wszystkiego? Tak, można. W moim przekonaniu oczywiście można i są fakty rzadkie, ale potwierdzające, że można. Także w tej naszej liberalnej demokracji, tej telewizyjnej, tej z opinią, z badaniami opinii publicznej i tak dalej. Nie wiem, czy to jest w Polsce dobrze widziane, czy nie, ale mówię to, co myślę. Ja rzeczywiście z dużym zainteresowaniem obserwuję działalność Baracka Obamy i uważam, że on jest przykładem polityka w takim właśnie dobrym stylu, takim zdolnym do podejmowania rzeczy trudnych, gotowym to robić. To, co on zrobił z reformą systemu ochrony zdrowia, przecież on nie był naiwny. On wiedział, że on robi coś dobrego dla co czwartego Amerykanina, ale robi coś, co trzem na czterem nie musi się podobać. I potem okazało się, że się w większości nie podoba. I mimo to zrobił to, mimo że było to ryzykowne, trudne, jednak to zrobił. Jeżeli jeszcze teraz zrobi coś, co wydaje się jeszcze bardziej niemożliwe, jeżeli w tej kadencji znajdzie jakieś i przeforsuje przez trudniejszy kongres ze względu na brak większości w Izbie Reprezentantów, jakieś rozsądne rozwiązanie dla kwestii nielegalnej imigracji, to będzie taki koronny dowód na to, że można robić rzeczy, podejmować rzeczy bardzo trudne. I właśnie odpowiedź brzmi tak. Można wyjść z tego zaklętego kręgu miałkiej polityki, pełnej niskich uczuć, głupiej retoryki itd., itd., zajmując się rzeczami autentycznie ważnymi i rozmawiając o tym. Rozmawiając także ze społeczeństwem. A na tym polega przywództwo, żeby właśnie zobaczyć więcej i żeby pokazać ludziom, że jest coś więcej i że warto o to coś więcej pozabiegać, potrudzić się i tak dalej, i tak dalej. Że nie robi się czegoś tylko, co jest doraźną koniecznością. Z pewnego punktu widzenia Tadeusz Mazowiecki był szczęściarzem, bo nie miał innego wyjścia. Sytuacja była tak strasznie zła, że trzeba było pewne rzeczy zrobić natychmiast, radykalnie i dodatkowo było w związku z tym też przyzwolenie społeczne. Dzisiejszy problem polega na tym, że nie ma przyzwolenia społecznego. Sytuacja nie jest taka brzytwa na gardle. To może być sytuacja, która okaże się za 10 czy 15 lat dramatycznie trudna i wtedy już będzie za późno. I dzisiaj trzeba wybiec w przyszłość. I dzisiaj trzeba pokazać ludziom właśnie pewną perspektywę, pewne wybory, pewne alternatywy, alternatywne scenariusze. I w moim przekonaniu, właśnie w naszym społeczeństwie, którego wielką zaletą, wielkim kapitałem jest ten wyższy poziom wykształcenia, a więc jednak większa zdolność do zrozumienia, do rozmowy, można byłoby, jak sądzę, powalczyć skutecznie o uzyskanie zrozumienia i poparcia większości. I wtedy można zmienić logikę polityki, uprawiania polityki w Polsce, dlatego że po prostu najwyraźniej wielu nie będzie wypadało posługiwać się tym knajackim językiem wtedy, kiedy będzie się mówiło o rzeczach wielkich.
Dziękuję bardzo. Profesor Wiktor Osiatyński.
Już jesteśmy. Ja wiem, już jesteśmy spóźnieni. Ja też. Dziękuję za wstęp, wprowadzenie. Nie, kończymy. Tak. No,
To może, jak mamy mało czasu, to powiem anegdotę. Kiedyś byłem na zebraniu jednej z największych na świecie fundacji działających na rzecz demokracji, otwartego społeczeństwa, który jestem członkiem rady, i tam przy kolacji padły lata 60. No i wszyscy żeśmy skoczyli na te lata 60., jaki to był najwspanialszy okres w dziejach w ogóle, bo wolność i brak przed tą konserwatywną reakcją na świecie, i to było możliwe, i tamto było możliwe. I syn fundatora siedział tam i mówi: o, widzę, że starsi panowie wspominają młodość. I tyle. Świat był, minął, przeszedł. Ja tutaj siedzę już prawie 2 godziny i myślę, że żyjemy w innych światach. Naprawdę w innych światach. Ja uważam, że żyję w kraju, w którym od 20 paru lat, od 30 jest cud bez przerwy. Cud gospodarczy tak naprawdę, cud cywilizacyjny, cud kulturowy, cud edukacyjny, a nawet cud polityczny tak naprawdę. Ja uważam, że to w porównaniu z jakąkolwiek epoką, którą znałem z własnego życia, mam 68 lat, którą znałem z historii, z lektur, okres międzywojenny wychwalany przez innych poprzednio, to jest po prostu coś niebywałego, coś fantastycznego, co się stało. Tylko gdzieś nie. Ja właśnie chcę o tym powiedzieć. I tutaj skąd mój optymizm między innymi się bierze? Otóż od pewnego zdarzenia w 2006 roku, kiedy zmienił się w Polsce premier i ten twój ulubiony przestał być premierem i przyszedł następca, ja nie obejrzałem żadnego programu informacyjnego żadnej polskiej telewizji. Wszystko wiem, co się dzieje, ponieważ mam takie coś i wieczorem sobie sprawdzam wiadomości i wszystko ważne do mnie dochodzi. Proszę Państwa, to jest głos psychopatów, to są miny, to są histerie i to są agresywne, wyciągające z tych ludzi tą histerię głosy dziennikarskie. Mówimy o zmianie, o finansowaniu partii. Jedyną rzeczą, którą w Polsce trzeba zrobić, to znaleźć publiczne środki finansowania mediów publicznych i to takiego finansowania, żeby te media przestały gonić za polityczną sensacją i za wyciąganiem z ludzi. Ja chodzę tam czasem, bo mnie zapraszają. Ja już od jakiegoś czasu 2-krotnie, 3-krotnie kłócę się z tymi dziennikarzami. Mówię: panie, czemu pan mi tutaj szczura podrzuca? Czemu pan mnie pyta o banalne, głupie rzeczy, jak są rzeczy ważne w tej rozmowie? I naprawdę to jest coś, co wymaga pierwszej, zasadniczej zmiany. Jeżeli mam pretensje do obecnego premiera, to, że bez żadnego uzasadnienia negocjacje, które były prawie że przeprowadzone z opozycją w sprawie finansowania mediów publicznych, przerwał i nie podał powodu właściwie, dlaczego to zrobił. Natomiast cała reszta to są rzeczy, druga rzecz. Pan powiedział przed chwilą, że nie było tego możliwości punktu przełomowego rozpoczęcia nowego państwa. Panie, pan powiedział, że decyzji o budowie nowego państwa. Państwo w 80, tak, zrywającego. Zaraz pan mówi, państwo w 89 roku satelickie wisiało na sznurku. Tu były armie obce, nie było to wszystko przed innymi tym rewolucjami w innych krajach. I pan by chciał zerwać ten sznurek i upaść. Tego nie można było zrobić. Natomiast ja uważam, że dzisiaj trzeba stworzyć nowe państwo. Na czym polegałoby to nowe państwo? Na tym, że państwo powinno stać się państwem regulującym i rzeczywiście opiekującym się. Ale jak Alex Moller powiedział bardzo ważną rzecz o tych malutkich grupkach, na które społeczeństwo się dzieli. Fantastycznie, że się dzieli. Cudownie. A po co nam jedna wielka wspólnota? Po to, żeśmy się kłócili i wbijali topór, kto tą wspólnotą będzie rządził i rzucał się? Mamy wymyślić reguły. Pan jest, ja jest, jesteśmy, oczywiście. I po co nam jeszcze tworzenie państwa, które będzie tą wspólnotę umacniać? Albo mamy te grupki umocnić. Mamy tym grupkom dać możliwość działania. Mamy stworzyć reguły państwowe, które umożliwią ludziom, którzy mają odmienne poglądy, odmienne wartości, żeby współżyć w sposób nieagresywny. Bo to, co państwo ma robić? Niestety państwo ma szkolić policję po to, żeby tych chuliganów tak ładnie z nimi sobie radzić, jak wczoraj na uniwersytecie sobie poradzili. Ale państwo ma zlikwidować to, co się stało z polskim państwem przez ostatnie 30 lat. Najlepiej oddaje to, co się stało ze strażami miejskimi. Nienawiść wobec strażników miejskich, którzy mieli służyć nam, którzy mieli nas chronić, a którzy wyłącznie szukają, gdzie tu komu wlepić mandat i jak się czepić, i nienawiść wobec tej opresywnej siły. Mogę o tym powiedzieć, bo w 2003 roku wydałem książkę o zbrodniach i karach, gdzie napisałem bardzo krótko: Straż Miejska zlikwidować. Więc nie odkrywam tego ponownie. I uważam, że to jest pewien
pewien symbol tego i państwo powinno być regulacyjne, powinno być opiekuńcze, powinno być inne, natomiast państwo rzeczywiście stało się troszkę lewiatanem, a to nie jest kwestia tak bardzo partii, to nie jest kwestia tej nawet etosu politycznego, to jest kwestia wymyślenia na nowo państwa w dzisiejszych warunkach, państwa, które rzeczywiście w dziedzinie gospodarki, powiedziała Magda, się na szczęście nie ma wielkich decyzji do podjęcia, których ludzie muszą się o coś kłócić, bo na tym polegają demokratyczne wybory i wymyślmy to wszystko na nowo, do tego może służyć Fundacja Batorego, Instytut Spraw Publicznych, może jeszcze ludzie zainteresowani tym i życzę powodzenia w tym dziele. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tadeusz, na zakończenie.
Nie no, ja właściwie nie mam nic do powiedzenia. Bardzo ciekawa dyskusja, którą należy kontynuować, tak bym powiedział. I bardzo ważne, żeby opinia publiczna, opinii publicznej te problemy, które tutaj poruszaliśmy, znajdowały odzwierciedlenie. Dlatego, że ja się zgadzam z premierem Cimoszewiczem, że marnujemy czas. Kiedyś wnuk Lipiński, który uważał, że to Polska uzyskała takie dobrą sytuację geopolityczną, jesteśmy w Unii i tak dalej, mówił, że to złoty wiek. Ja na to powiedziałem, no jak to, rzeczywiście uważa pan to za złoty wiek? On mówi, a czy pan uważa, że ludzie żyjący w złotym wieku mieli świadomość, że żyją w złotym wieku? Więc być może my też tej świadomości nie mamy, ale mimo, że tych wszystkich wartości, które istnieją, o których Wiktor Oświatyński mówił, że nie jest tak źle. Ale z drugiej strony martwi mnie to, afirmacja dla obniżania standardów w polityce i w ogóle w życiu. Martwi mnie to, łatwa afirmacja w społeczeństwie. No, problem Urbana jak najbardziej, tylko problem polega na tym, że te jego ekscesy w stosunku do Jana Pawła II nawet w jego kręgu, bym powiedział, nie były afirmowane. Natomiast, że 30% społeczeństwa polskiego nie afirmowało Urbana, prawda? Natomiast podział, jaki mamy, no jest właśnie tak głęboki i tak szeroko sięgający i to jest wielki problem. No i dlatego mi się wydaje, że szalenie ważnym jest to, ażeby opinia publiczna w Polsce była mocniejsza i wyrażała nacisk. No, dziękuję bardzo, panie prezesie, że pan tę dyskusję zorganizował.
Dziękuję bardzo. Dziękuję uczestnikom panelu, Tadeuszowi Mazowieckiemu i państwu. I na pewno nie jest to ostatnia dyskusja, którą poświęcimy problemom kultury politycznej, debaty, możliwości porozumiewania się. Dziękuję bardzo.